Dobrze, kochani. Gdziekolwiek się nie pojawiamy z Madzią, niezależnie od tego, jaki jest plan, jaka jest propozycja, jaki jest zadany temat spotkania, zawsze się modlimy, zawsze pytamy Boga, czego On chce. On czego chce, tak? Najpierw po to, żeby w ogóle się zdecydować, czy mamy gdzieś jechać, bo sam fakt, że nas ludzie gdzieś zapraszają, jeszcze z całym szacunkiem do tych wszystkich ludzi jeszcze niczego nie oznacza. Jeżeli ci ludzie nas zapraszają, ale zapraszają nas dlatego, że mają jakieś swoje plany, a Bóg nie ma tam planu, to nie ma sensu tam jechać, ponieważ zrobimy tylko jakieś ludzkie rzeczy. Jeżeli jesteśmy tutaj dzisiaj, to właśnie dlatego, że rozeznaliśmy na modlitwie, że ci, którzy nas zapraszają, zapraszają nas dlatego, że Bóg chce, żeby zaprosili i my na to zaproszenie odpowiadamy. Jeszcze raz powtarzam tutaj dla was, z ogromnym szacunkiem do was, ale świadomi, że odpowiadamy na zaproszenie Boże, a nie wasze. Okej, dobra, tak sprawdzam, bo bywa w niektórych miejscach, że niektórzy się wstępnie zaczynają obrażać, rozumieć, że hej, Bóg Bogiem, ale to myśmy zapraszali. Okej, jest dobrze, już jest dosyć dobrze. Parę osób było spiętych, tutaj coś pogadaliśmy, już się rozpieli, także też jest, to mi się podoba, bardzo dobrze. Od razu jeszcze powiem, jak komuś tam się siedzi, to nie jest to miejsce, to naprawdę możecie, ja potem sam te krzesełka poprzenoszę z powrotem, tak? Ale możecie sobie wziąć, mogą to te krzesełka wziąć i tu na przykład się przenieść, no nie? Więc jak ktoś chce, to jest dokładnie teraz ten moment, 3-4. Dobra, nie, okej. Druga rzecz, z tego co powiedziałem, druga rzecz, która z tego wynika, z tamtym się wiąże, otóż, kochani, nie wiem, ja nigdy nie wiem, jak się spotykamy w ten sposób, tak? Czyli, że jest więcej ludzi, ja ich nie znam i nie możemy tego poustalać. Więc nie wiem i bardzo dobrze, na jakim etapie wiary ktokolwiek tutaj się znajduje. Z wyjątkiem mojego własnego etapu wiary, ale też bym go za specjalnie nie chciał definiować. Żeby nie wyszło, że też w zasadzie nie mam pojęcia. Okej? Okay? Wierzę jednak, że ktokolwiek tutaj dzisiaj się znalazł, niezależnie od tego, jak wygląda jego wiara, niezależnie od tego, czy w ogóle ma w swoim przekonaniu jakąś wiarę, czy wierzy w Boga, w jakiego Boga wierzy i tak dalej, niezależnie od tego wszystkiego, jestem przekonany, że każda z nas, jak się tutaj znajdujemy, właśnie, niezależnie też od tego, czy rozpoznają, kto naprawdę nas zapraszał, jesteśmy tutaj na Bożym zaproszeniu, w wyniku Bożego zaproszenia. I stąd, zanim przejdę dalej, chciałbym siebie, ale też i ciebie obudzić do takiego traktowania całego tego spotkania. Że to nie jest spotkanie ze mną. Czy że to nie jest spotkanie z nami, tak? Z moją żoną i ze mną, bo po prostu, tak? Jesteśmy ciekawymi ludźmi, skądś tam przyjechaliśmy i teraz interesujące może być, co wyniknie z tego, co gadają. Halleluja! Tu są krzesełka, tu sobie pozbierajcie, siądźcie. Załapaliście się na najważniejsze wyjaśnienie dzisiejszego wieczoru, także jest dobrze. Otóż, kochani, jeżeli tak jest, jeszcze raz powtarzam, nie ma naprawdę żadnego znaczenia, czy w to wierzysz, na jakim etapie swojej wiary w Boga w tym momencie jesteś. Ale jeżeli tak jest, to miej oczy i uszy otwarte na to, co Bóg może dla ciebie zrobić podczas tego dzisiejszego spotkania. Bywa tak, że spotkanie z kimś, przyjście na taką imprezę, wiecie, w ramach jakiegoś większego czy mniejszego tłumku, jest potrzebne Bogu do tego, żeby cię dotknąć przy pomocy kogoś, kto siedzi akurat obok ciebie, a nie tego zawodnika, który gada coś tam z przodu, tak? Być może, że ten zawodnik, który gada coś z przodu, powie coś albo zrobi coś, co pobudzi cię do twojej refleksji, na bazie której przyjdzie do ciebie Bóg i objawi ci coś tobie, tylko i wyłącznie tobie. Rozumiesz? Zatem, spodziewaj się dzisiaj tego, że jest możliwe, że przyjdzie Bóg do ciebie kompletnie inaczej niż do innych dookoła ciebie. Widzicie, jeden z najważniejszych, największych, najtrudniejszych problemów, jakie my, myślę, że mamy w naszej relacji z Bogiem, problemów, dla których myślę, że się w ogóle ludziom pojawiają problemy z Bogiem, jest ten aspekt religijności, który głosi, że jeżeli ktoś ma jakieś Boże doświadczenie, to ty, żeby potwierdzić autentyczność swojego doświadczenia lub żeby w ogóle mieć jakieś, musisz mieć coś jak najbardziej podobne do tego, który został naświetlony jako prawdziwie dotknięty przez Boga. To jest bzdura. Po prostu, to jest kompletna bzdura. Zobaczcie, jak się czyta Ewangelię, Pan Jezus, tutaj macie mnóstwo obdarowania związanego z uzdrawianiem w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? Więc jeżeli komuś powiesz, czy Jezus miał moc uzdrawiania, ktoś ci odpowie, oczywiście, że miał. Ale teraz zauważ, coś, co brzmi, jest prawdą, tak? Jako taka prosta, spójna doktryna, Jezus chodził i uzdrawiał. Skoro zmartwychwstał i żyje, to dzisiaj również chodzi i uzdrawia. Wszystko się zgadza. Ale teraz patrzcie na jedną rzecz. Nie ma w Biblii dwóch takich samych uzdrowień. Nawet jeżeli zdarzy się, tak, bo zdarzają się, tam jest parę takich przypadków, że jakieś dwa uzdrowienia wyglądają na w zasadzie takie same. Jak się im dobrze przyjrzysz, zobaczysz, że są kompletnie inne. Ponieważ dar uzdrowienia prowadzi człowieka do kompletnego zdrowia, ale zdrowie człowieka jest zdrowiem jednego, wyjątkowego w oczach Bożych człowieka, a więc nawet sam proces jego uzdrawiania pokazuje, jak bardzo Bóg widzi ciebie w odróżnieniu od innych osób. Tak? Na temat jednego chorego przychodzi po prostu ktoś znajomy tego chorego. Tak? Przełożony tego chorego na przykład do Jezusa i mówi, mam chorego w domu, czy dałoby się coś zrobić? I Jezus mówi, oczywiście, żeby się dało. Bach, nawet się tam nie pojawił. Tak? Przychodzi matka do niego, chorej córeczki. Jezus mówi, nawet się nie rusza, mówi, wracaj do domu, ona jest zdrowa. Tak? Innych uważa, że musi dotknąć. Jeszcze innego, jeżeli ci z was, którzy pamiętają, jeszcze innego, traktuje tak pracowicie, z taką pieczołowitością pracy, że z własnej śliny i z ziemi robi błoto, które mu kładzie na oczy, bo jest ślepy. Ale następnie mówi mu, idź i ty sam się obmyj. Nawiasem mówiąc, jest to jeden z tych, jak pamiętacie, przypadków, kiedy wydawałoby się, że Jezusowe uzdrowienie nie do końca jest skuteczne. Pamiętacie to wydarzenie, tak? Tamten przychodzi i mówi, co, widzisz? I on mówi, hura, widzę. Ale w zasadzie niewyraźnie, bo ludzi widzę tak, jakby drzewa z oddali, więc Jezus mówi, okej, no to jeszcze raz. I znowu pluje, robi błoto, kładzie, mówi, idź się znowu obmyj. Chłop wraca i mówi, jest, wszystko, full HD, elegancko, elegancko. I z drugiej strony, zauważ, mówię to teraz do tych bardziej zaawansowanych w wierze, zauważ, jak bardzo bywa niezróżnicowana posługa uzdrowieniowa dzisiaj w Kościele, tak? Ponieważ ktoś jeden ma dar, a za nim idzie 50 tysięcy gości, którzy myślą, że jak będą cudować to samo, co on, to że mu im wyjdzie to samo. Gdy tymczasem Jezus, jeżeli w jakiś określony sposób uzdrawiał, a jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, to, że jest ten sam, oznacza, że do każdego podchodzi kompletnie inaczej. Jeżeli, jak widzicie, tak jest z uzdrowieniem, tak jest z wszystkim, gdy chodzi o relacje człowieka z Bogiem. Religia, zawsze rozpoznasz religię po tym, że próbuje powiedzieć, nawet nie tłumowi ludzi, ale dwójce ludzi, że muszą mieć w doświadczeniu Boga coś dokładnie takiego samego. Po prostu. A ja ci dzisiaj mówię, zanim pójdziemy dalej, i za chwilę wyjaśnię, dlaczego myślę, że mam chociaż takie maluteńkie prawo, żeby cokolwiek o tym wiedzieć, tak? Przedstawię się wam bardziej. Ale jeszcze raz, zanim tam pójdziemy, mówię ci, nie oglądaj się dzisiaj na innych ludzi. Nie oglądaj się na nie tylko tu obecnych, ale innych ludzi, o których wiesz, że mieli jakieś doświadczenie Boże. Co więcej, nie oglądaj się na swoje własne doświadczenia z Bogiem z przeszłości, ponieważ Bóg nie jest nudziarzem. To jest jedno, a drugie, Bóg doskonale wie o tym, jak ty się rozwijasz. Jeżeli mógł do ciebie przyjść i zrobił to w jakiś określony sposób wczoraj, albo rok temu, albo w dzieciństwie twoim, to zrobił to w określony sposób ze względu na to, że byłaś lub byłeś kimś wtedy, ale dzisiaj jesteś kimś innym. Rozumiesz? Oczywiście my często i gęsto w doświadczeniu swojego życia bywa, że kompletnie przeczymy temu oczywistemu doświadczeniu. Naprawdę, wiecie, ja poza... Okej, teraz się zajmuję tym, czym się zajmuję. Jeżdżę po świecie i robię wszystko, żeby być w miarę posłusznym Bogu, gdy chodzi o nauczanie Pisma, świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o działaniu Ducha Świętego. Okej, ale przez lata zajmowałem się psychologią różnego typu, w tym pracą bezpośrednio z ludźmi. Wyobraźcie sobie, bywały takie okresy, że miałem klienta po kliencie, pacjenta po pacjencie, z którym, żeby móc zacząć pracować, najpierw musiałem doprowadzić tego człowieka do rozpoznania, że nie jest dziś tym samym człowiekiem, co wczoraj. Wczoraj nie był tym samym człowiekiem, co rok wcześniej, a rok wcześniej nie był tym samym człowiekiem, co 10 lat temu. Rozumiesz? Bóg musi do ciebie przychodzić inaczej, ponieważ traktuje cię indywidualnie, widzi cię jako absolutną wyjątkowość we wszechświecie. Nigdy nie porównuje cię do innych ludzi. Nigdy nie widzi cię w tłumie. Nigdy. 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 Dlatego w paru miejscach zdaje się, że chciałbym powiedzieć, że zszokowałem, ale zdaje się, że zgorszyłem tam niektórych ludzi. Jak powiedziałem, bo tam ktoś wybiegł i tam była jakaś ewangelizacja i mówi, Bóg nas kocha. A ja potem powiedziałem, że się z tym nie zgadzam. I było takie, wiecie, aha, jak teraz mądrość swoją obronić? Mówisz, że ja nie wiem, czy Bóg nas kocha, ja nie wiem, czy ciebie Bóg kocha, co mnie to obchodzi? Wiem, że mnie kocha. Rozumiesz? Co ja będę gadał za ciebie, tak? Bóg nas kocha. Mów za siebie. Mów za siebie. Podobnie jak nigdy nie posługiwałem się stwierdzeniem, że Bóg was kocha. To jest jeszcze gorzej. Może Bóg ciebie kocha. Zapewne, może to nie być twoje doświadczenie, okej, w pełni, ale tak. Jakiekolwiek mówienie w liczbie mnogiej w Biblii, jest mówienie o tłumie, jest tylko mówieniem o tych, którzy nie są świadomi. Ale miłość Boża, kiedy się objawia, powoduje, że człowiek staje się jeden przed Bogiem. Jeden. Rozumiesz? Jeden. Często ewangeliści, jak mówią o Panu Jezusie, posługują się takim przykładem, z którym ze względu tego, czy wam powiedziałem, się też nie do końca zgadzam. Mianowicie mówią, że gdyby na całym świecie nie było żadnego innego człowieka, tylko ty byś była sama jedna na świecie, albo gdybyś był ty sam jeden na świecie, to mówią, Pan Jezus i tak by przyszedł, żeby ciebie zbawić. Tobie by się dał zamordować, żeby ciebie zbawić. I teraz rozumiecie, dlaczego się z tym nie zgadzam? Ponieważ zupełnie uważam, że jest niepotrzebne to wrzucenie tego gdyby. Gdybyś była jedna na świecie, gdybyś był jeden na świecie. Jak to gdybyś był? Przecież ja jestem jeden na świecie. Na tym polega cały problem, przed którym próbujemy uciec niektórzy przez całe swoje życie. Tak? Próbujemy się oszukać, że to czy tamto pozwoli mi przestać przeżywać tę swoją samotność. Małżeństwo, dzieci, relacje z innymi ludźmi, używki, pasje, szlachetne pasje. Nie tylko, wiecie, bo od razu mówią, no tak, że tam są ucieczki. Nie. Wszędzie możemy znaleźć iluzję ucieczki od samotności, od świadomości tego, że jestem jeden. Ale wcześniej czy później się musimy z tym skonfrontować. Że mąż z żoną się nie przenikają, nie stają się jednym bytem. Są jednością jako małżeństwo, ale nadal są dwiema różnymi osobami. Że matka z synem, ojciec z córką, dziadek z wnuczkami i tak dalej, w tych wszystkich relacjach, które wydawałyby się najbliższe, one nas nie uzupełniają. Często ludzie wtedy nadal się buntują, rozumiecie, i mają pretensje do innych. Czemu nie jesteś mi bliższa? Czemu nie jesteś mi bliższy? Nawet gdyby ten ktoś stał ci się jeszcze bliższy niż jest, rozumiesz, to nie może być odpowiedzią na twoje wołanie o wyzwolenie z tej samotności, ponieważ jedyną odpowiedzią na to wołanie jest Bóg, ponieważ tylko On jeden jest w stanie wejść ze mną w taką relację, która nie jest relacją wyprowadzającą mnie na zewnątrz, ale jest w stanie wprowadzić mnie w relację, która jest relacją do środka. Jeden, jedyny On jest w stanie mnie wypełnić, dopełnić. Ja w Nim mogę znaleźć pełnię, do której woła moja samotność. I dlatego, jeszcze raz, nie odwracaj się, nie oglądaj się na doświadczenia innych, nie oczekuj powtórki z rozrywki w swoim życiu, daj się zaskoczyć. Bóg może do ciebie przyjść dzisiaj, jutro, nie może, na pewno przyjdzie do ciebie inaczej niż do tej pory. Wręcz powiedziałbym, do tych z nas tutaj obecnych, którzy mają swoje doświadczenie wiary, jeżeli już wiesz, jak się spotykać z Bogiem i już się czujesz w tym swoim spotykaniu z Bogiem komfortowo, już wiesz, jak to jest, tak? Już wiesz, że to trzeba tu... I rozumiesz, i jest, i Bóg jest, to mówię ci, nie mówię, że to jest źle, ale zacznij to podejrzewać o zwiedzenie. Nie cierpię tego słowa, tak? Ono mnie zawsze śmieszy. Kiedyś Kuba Kamiński, znacie Kuby Kamińskiego, nie? Nie znacie Kuby Kamińskiego? Okej, a to mniejsza. Tutaj sąsiad, tak? Rozumiem, z okolic kiedyś mnie bardzo rozbawił. Jak powiedział, że gdyby współczesne środki przekazu istniały w czasach Pana Jezusa, to wyobrażacie sobie taką sytuację, Jezus idzie po wodzie i Piotr mówi do Niego, o, to Ty jesteś mistrzu, tak, czy ja mogę do Ciebie przyjść? To mówi, no to chodź, tak. Piotr by wyszedł i by zaczął iść po wodzie do Jezusa. To rozumiecie, pierwsze co, cała reszta apostołów w Łodzi wyjmują komórki, cyk. Live streaming, rozumiecie, na Twitchu, na Facebooku, wszędzie, tak? Pierwszy komentarz na Facebooku, zwiedzenie. No co się dzieje? Rozumiecie, tak? Więc nie cierpię tego słowa. Zwłaszcza, no przede wszystkim, kiedy jest wykorzystywane przez jednych wobec innych w jakichś starciach, które w ogóle nie powinny mieć miejsca w Kościele. Niemniej, osobiście, ty chyba teraz się pierwszy raz do czegoś takiego przyznaję, sam wobec siebie często tego określenia używam. Pytam sam siebie, Fabian, czy to, co ty teraz masz, to twoje doświadczenie, czy ty sam siebie nie zwodzisz? Więc jeżeli masz poczucie komfortu w relacji z Bogiem, zastanów się, czy to jest to, co rzeczywiście zmartwychwstały Jezus w relacji z tobą chce robić, żeby już teraz dać ci poczucie komfortu. Popatrz, jeżeli on jest cały czas taki sam, wczoraj, dziś i na wieki, to jest taki sam, jak na przykład był dla apostołów, a on im nie dawał wytchnienia. Za każdym razem, jak już myśleli, że wiedzą, jak się w to gra, tak, i zaczęli otaczać go swoją opieką i zaczynali się czuć komfortowo, wtedy dostawali zrypkę. Już wiedzieli, o co chodzi, już wszystko wiedzieli. I nagle dzieci do Jezusa przyszły, tak? I oni wiedzieli, że hej, to jest takiego celebryty wśród nas jeszcze nie było. Jakiś szacunek mu się należy. Wygonili dzieci. Zrypka! Mówi, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, a wy spaduwa. W innym miejscu już wszystkim ogłosili, że Pan Jezus jest taki dobry i wszystkich lubi i kocha i jest miły. Nawet te dzieci durne do siebie dopuścił. A on wtedy przyszedł i przy wszystkich zrąbał apostołów, jak długo mam was cierpieć? Jak długo jeszcze mam was cierpieć? I ci znowu, aha, siara. Wszystkich lubi, tylko nie nas. I zauważ, za każdym razem, nawet jeżeli nie od razu ci ludzie poczuli się miło, to w ostatecznym rozrachunku i w ostatecznej sensownej refleksji odkrywali, że to, co Jezus im zrobił, było pełne czystej miłości. Miłość nie zawsze prowadzi do przyjemności, do przyjemnego doświadczenia. A więc jeszcze ostatnia rzecz i przechodzimy do mojego świadectwa. Ostatnia rzecz, nie wszystkie rzeczy, które Bóg chce ci na danym etapie twojego życia zrobić, nie wszystkie rzeczy będą przyjemne. Nie wszystkie rzeczy będą miłe. Nie wszystkie będą lekkim powiewem ducha. Tak? Nie wszystkie. Zanim przyjdzie duch w lekkim powiewie, możesz mieć doświadczenie jak Eliasz. Pamiętacie? Grzmotów, wichury, ulewy i innego gradobicia. Niemniej, jeżeli one pochodzą od Boga, to nawet jak cię postraszą i będą nieprzyjemne, ostatecznie doprowadzą cię do życiodajnego, lekkiego powiewu. Teraz, zacząłem mówić na początku o... Czemu tak gadam w ogóle o tym, tak? Czemu tak akcentuję, szukaj, czekaj na osobiste przyjście Boga? Ponieważ się ostatnio zastanawiałem, po co ja w ogóle jestem na świecie? Po raz kolejny w moim życiu się zastanawiałem, po co ja w ogóle przylazłem na ten świat? Już 10 razy myślałem, że mam odpowiedź. Wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie właśnie w ramach tych moich działań psychologicznych jeszcze parę lat temu prowadziłem jedyne w Polsce i jedno chyba z trzech tylko w Europie szkolenie, które miało pomóc ludziom w odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jaka jest moja misja życiowa, po co jestem na tym świecie. I ostatnio znowu sobie zadałem to pytanie, ponieważ moje dotychczasowe odpowiedzi wydały mi się nieco błazeńskie. Po co jestem na tym świecie? Jeżeli ty nie wiesz, po co jesteś na tym świecie, to między innymi po to potrzebujesz Boga. Rozumiesz? Z nikim innym nie możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś tak naprawdę i po co jesteś na tym świecie. Najciekawsze jest, że wiecie, w psychologii takiej wręcz klinicznej, eksperymentalnej, wyobraźcie sobie, jest to jedna z dziedzin nauki, która niechcący, według mnie, przeprowadziła dość klarowny dowód na istnienie Boga i co ciekawe, ci ludzie, mimo że mają ten dowód, nadal nie chcą przyjąć oczywistości, nie wiary, ale pewności, że Bóg istnieje. Jaki to jest dowód? Otóż okazało się, jak ktoś z was będzie potem chciał jakieś źródła ode mnie i tak dalej, to wam to w przerwie możemy o tym pogadać. Na razie tylko pozostańmy po prostu przy tych samych wnioskach. Otóż okazało się, że każdy i każda z nas, profesor Frankl na przykład, przeprowadził ten dowód na ponad 3000 przypadków, tak? I wykazał, że ludzie odpowiadają sobie na pytanie, jaki jest sens mojego życia, kim jestem, po co przyszedłem na ten świat, co może wypełnić moje życie znaczeniem. Ludzie odpowiadają sobie na to pytanie tylko wtedy, kiedy sobie nie wymyślają swojego powołania, zwróćcie uwagę na słowo, ale kiedy zadają pytanie, do czego ja zostałem powołany, ze świadomością, że nawet jeżeli nie wierzą w Boga, to że istnieje jakaś siła, która ich powołała do istnienia w jakimś celu. Rozumiecie, Frank ponad 3000 przypadków przeprowadził najpierw przez rozmaite psychologiczne, sztuczne koncepcje, wymyśl sobie powołanie, ja ci wymyślę powołanie, jakie powołanie wynika z twojego życia, co inni ci mówią, że do czego jesteś utalentowana, i nic z tego nie wychodziło. Ludzie trwali w swoich depresjach, paranojach i innych schorzeniach. W momencie, kiedy nawet zatwardziałym ateistom mówił, zróbmy taki eksperyment. Nie musisz wierzyć w Boga, ale wyobraź sobie taką możliwość, czysto teoretycznie, że istnieje jakaś siła, nawet nie osobowa, ale ta siła chciała ciebie na świecie. Rozumiesz? I zawołała cię z nieistnienia do istnienia. To słyszycie słowo powołanie? A więc zostałaś powołana, zostałeś powołany. Wyobraź sobie, że coś takiego miało miejsce. To gdyby coś takiego miało miejsce, a więc nie ty sam nadajesz sobie znaczenie, ale znaczenie zostało ci nadane uprzednio. Nie ty sam nadajesz sobie wartość, ale wartość została ci dana, zanim czymkolwiek sobie zasłużyłaś, czy czymkolwiek sobie zasłużyłeś. I ta wartość jest w tobie widziana przez tę siłę, która cię kiedyś powołała. To gdyby tak było, skracam teraz cały proces profesora Frankla, gdyby tak było, to jakie byłoby twoje powołanie? I wyobraźcie sobie te wszystkie przypadki, ponad 3000 ludzi, którzy do tej pory nie byli w stanie nawet dziubnąć sensu swojego istnienia, w bardzo krótkim czasie docierali do przekonania o swojej wartości i nie tylko abstrakcyjnie, o tym, ale też, że ich życie ma sens i ten sens ma się konkretnie wyrażać w jasnych, takich, a nie innych postawach, takich, a nie innych decyzjach, takich, a nie innych zajęciach i tak dalej. Słyszycie, co mówię? Do dzisiaj ta szkoła terapeutyczna, ale też ta filozofia terapeutyczna nazywa się logoterapią. Logos w języku greckim oznacza sens, ale to jest też ten sam wyraz, który oznacza słowo, które stało się ciałem, o którym na przykład mówi nam Ewangelia Jana w prologu. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo, które było Bogiem, nie przestając Bogiem, nie przestając być Bogiem, stało się ciałem i zamieszkało między nami. Otóż, kochani, moja obecna odpowiedź na pytanie, po co jestem na tym świecie, zaczyna mi coraz bardziej brzmieć, nie, że tylko ja jestem na tym świecie, tak, ale że ja jestem z tej grupy ludzi, których Bóg chce na tej ziemi, żeby zrobili wszystko, być może nawet włącznie z poświęceniem własnego życia, żeby przekonać innych ludzi, dać im świadectwo w porę i nie w porę, że relacja człowieka z Bogiem, więź człowieka z Bogiem, prawdziwe spotkanie z Bogiem, związanie się z Nim, poznanie Boga nigdy pod żadnym pozorem nie może mieć miejsca w jakiejkolwiek formie religii. Nigdy. I odwrotnie, że za każdym razem, kiedy pojawia się cokolwiek, co zaczyna przypominać religię, to coś zaczyna odbierać Boga człowiekowi. I to w dodatku w najgorszy możliwy sposób, ponieważ wciska człowiekowi, że to, co mu daje, to jest Bóg prawdziwy i prawdziwe Boga doświadczenie. Rozumiecie? Przeszedłem drogę, na której na różne sposoby zostałem w ten sposób oszukiwany i dzięki temu doświadczeniu oraz doświadczeniu wyzwolenia przez Boga w tej chwili myślę, że nie ma żadnej rzeczy w moim życiu, której bym nienawidził, z wyjątkiem religii. Dlaczego? Ponieważ nic innego, tylko religia jest odpowiedzialna za każdą formę chorej nienawiści. Teraz powiecie, no ale ty nienawidzisz religii. Okej. Ponieważ to jest według mnie jedyna uzasadniona forma miłości wobec religii. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, tak, już zaczynam moją historię, ale zróbmy taki eksperyment. Czasem ludzie mi zadają pytanie, jak to jest, że ja tak bardzo kocham Stary Testament, skoro Bóg się objawił jako miłość tylko w Nowym, a w Starym jest taki przerażający. Jak pytam, gdzie on tam niby jest taki straszliwie przerażający, to zwykle nikt nie wie, ale mówią mi i niektórzy, co bardziej cwańsi, znajdują takie fragmenty, w których pokazują, że Bóg coś tam znienawidził. I mówią, no rozumiesz, no jeżeli Bóg coś nienawidzi, a Nowy w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie jest powiedziane, że jest miłością, to jak to pogodzić? To religia, i to, rozumiecie, i ta, która dominuje w tym kraju, i parę innych jej odmian ze wschodu i z zachodu, to religia wymyśliła, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść. A to jest nieprawda. Słowo Boże mówi wyraźnie, że przeciwieństwem miłości jest co? Strach. Pierwszy list Jana mówi wyraźnie, że w tym, kto nie został wypełniony miłością, tam, gdzie nie ma miłości, pojawia się strach. A jeżeli ktoś się boi, kompletnie, ten w ogóle nie doświadczył miłości. I teraz zauważcie, czym wobec tego jest nienawiść. Nienawiść to jest druga strona medalu, który się nazywa miłość. Jeżeli coś kochasz, to musisz nienawidzić wszystko, co jest wrogiem tego, co kochasz. Rozumiesz, o co mi chodzi? I to nie jest żaden stan umysłu permanentny, rozumiecie? To zupełnie nie o takie rzeczy idzie. Ale jeżeli masz dziecko, kto z was ma dziecko? Jest trochę osób, dobra. Masz dziecko, teraz nie podnoście ręki, jeżeli je kochasz... Ej. Różnie bywa. Widzicie, to jest kolejny taki dom, przecież każdy kocha swoje dziecko. Jakby tak było, to byśmy nie musieli chociażby tylko przez ostatnie 2 lata chyba ze 100 razy modlić się za ludzi, którzy byli niekochani przez swoich rodziców. Jasne? Więc, jeżeli masz, ale tu myślę, że są ludzie, którzy mają dzieci i je kochają. Dlaczego nie? Tu siedzi śmietanka. A zatem, jeżeli masz swoje dziecko i je kochasz, i teraz wyobraź sobie, że stoicie sobie na ulicy, tak, to dziecko jest obok ciebie, ktoś cię zaczepił, odwracasz się na chwilę, tak, ale kątem oka dostrzegasz, że podchodzi jakiś baran z młotkiem w ręce, nie wiadomo, psychopata, wariat, nieostrożny, rozumiesz, i tak macha tym młotkiem i podchodzi do twojego dziecka. Nawet się nie zastanowisz przez chwilę, ale w odruchu czystej nienawiści lutniesz mu w zęby, a potem się zapytasz, czy mu pomóc. Wiecie, o co mi chodzi? Zatem, zobaczcie, Bóg, który, jak niektórzy powiedzą, że on tam czegoś nienawidzi w Starym Testamencie, zobaczcie, co Bóg nienawidzi, nie tylko w Starym, ale i w Nowym. Bóg nienawidził i nienawidzi wszystkiego, co zagraża twojemu życiu i wszystkiego, co zagraża twojemu dobrostanowi. Wszystkiego. Jezus się nie cackał z demonami. Zamknij się, wyjdź. I również, zauważcie, z pełną miłością nie cackał się z ludźmi, którzy okłamywali innych ludzi na temat tego, kim jest Bóg. Znajdźcie mi chociaż jeden fragment, w którym Jezus byłby miły dla faryzeuszy albo dla uczonych w piśmie. Chociaż jeden. Nie, dobra, jest jeden, ale to o tym za chwilę. Może, powiem. Jak będziecie chcieli, to wam powiem, gdzie jest jeden fragment, w którym Jezus jest miły dla faryzeusza. Bo musi. Otóż, dlaczego uważam dziś, że taka jest moja misja? Żeby walcząc o Boga w moim życiu, walcząc o prawdę na Jego temat i o Niego samego w życiu innych ludzi, żeby jednocześnie postawić sobie za wroga religię. Jeszcze raz, nie ludzi, którzy tkwią w religii, ale religię jako kłamstwo, tak? Są różne kłamstwa dzisiaj na tym świecie, różne. Ale nie jest moją misją walczyć z tymi wszystkimi kłamstwami. Natomiast dzisiaj staję przed wami, naprawdę pokornie, tak pokornie, jak to jest tylko możliwe, przyznając się, bo być może, że to jest błąd. Jeżeli tak jest, to w przerwie podejdźcie i mi powiedzcie, stary, nie, nie, to inaczej się robi. Naprawdę będę słuchać otwarcie. Bo z tego, co wyznaję, teraz też nie chcę zrobić żadnej religii, tak? Ale póki co uważam, że powinienem walczyć z tym wrogiem, jakim jest kłamstwo zamieniające ludziom osobistą relację z Bogiem, jako ze swoim rodzicem, jako ze swoim kochankiem, jako ze swoim uzdrowicielem, jako ze swoim przewodnikiem, jako ze swoim nauczycielem, zamieniają im to w jakieś cudawianki, w ramach których mają co najwyżej relacje z innymi ludźmi, i to wcale niedobre, w ramach których to cudów wianków zaczynają wyznawać innych ludzi, albo jeszcze gorzej, wyznawać nawet nie ludzi, bo ci przynajmniej żyją, tak, ale jakieś martwe rzeczy, myśląc, że to jest dokładnie to, czego chce dobry i miłosierny Bóg. Nie może tak być. I teraz czemu z taką pasją do tego podchodzę? Ponieważ, kochani, myślę, że to we mnie było od początku, tak? Wczoraj w Suwałkach dosyć szczegółowo się dzieliłem historią mojego życia, ponieważ no, wyjaśniłem też tam tym, którzy byli tam obecni na tym spotkaniu, czemu dla nich myślę, że ta szczegółowa historia była ważna. Potem okazało się, że rzeczywiście chyba miałem rację. Tu się nie będę dzielił szczegółowo historią mojego życia. Powiem tylko tyle, że od bardzo małego dziecka, które się urodziło na podkrakowskiej wsi i wychowało też, no bo Nową Hutę należy uznać jako największą w Polsce wieś podkrakowską, nie jako krakowską dzielnicę, to jest ewidentne. I wychowałem się i powstałem, jak wielu z nas, w konkretnej religijnej tradycji, w tradycji Kościoła katolickiego, ale przeszedłem jako człowiek drogę, różne drogi, tak? Byłem w swoim życiu kompletnym, zajadłym ateistą przez jakąś krótką chwilę. Przez krótką chwilę dlatego, że się zorientowałem, że istnieje pewna sprzeczność w tym, że wyznaję kompletny, czysty ateizm, a jednocześnie wywołuję duchy zmarłych. Rozumiecie? Nagle się zorientowałem, zaraz. To jest trochę nie tak. Więc przestałem być kompletnym, zajadłym ateistą, a zacząłem być kompletnym, zajadłym, prawie satanistą, tak? Zajmowałem się okultyzmem, no właśnie, na temat wywoływania duchów ludzi zmarłych, tak zwanego wywoływania duchów zmarłych, bo tam nie ma żadnych duchów zmarłych. Napisałem nawet książkę za młodu i wydałem własnym sumptem. Byłem domorosłym biznesmenem, między innymi mieliśmy jeden z pierwszych, nie jeden z pierwszych, tylko pierwszy teatr, prywatny teatr w Polsce, w Krakowie, tak? Żeby podkreślić, jacy jesteśmy nowocześni, nazwaliśmy nasz teatr Zabobon. I w tym teatrze, no jest, to jest ciekawe, jak widzicie, jak ludzie zaczynają, na przykład jak sobie ktoś zrobi religię ze sztuki, tak, i zaczyna czcić sztukę jako Boga, który może wszystko. Wyobraźcie sobie, że kiedyś wystawiliśmy sztukę w Krakowie, która była od początku do końca mszą satanistyczną, lekko tylko okrojoną, tak, znaczy nie mordowaliśmy tam ludzi, nie gwałciliśmy dziewic, tam parę rzeczy było wyciętych, tak, ale zasadniczo od początku do końca, a nawet jak czegoś nie robiliśmy, to imitowaliśmy, tak. Co prawda jury nas, bo to był konkurs tam jakiś taki, festiwal artystyczny, jury nas zdyskwalifikowało, ale dostaliśmy nagrodę publiczności. W związku z tym całe jury, które nas zdyskwalifikowało, musiało obejrzeć nasz spektakl jeszcze raz. A więc, no właśnie, był taki czas, kiedy byłem w życiu wyznawcą sztuki, zwłaszcza teatralnej. Uważałem, że absolutnym Bogiem jest muzyka i że można ją czcić ze względu na te swoje, znaczy w powiązaniu z tymi swoimi okultystycznymi rzeczami. Domyślacie się, że to był początek 90. lat, to ta muzyka to była muzyka zasadniczo thrash metalowa i death metalowa. I to, dobra, nie będę o tym opowiadał, bo to nie ma sensu chołubić w ogóle, nawet przez przedłużającą się historię tego typu rzeczy. Idzie mi o to, że mając doświadczenie czegoś, co my w różnych tradycjach religijnych obecnych w Polsce, prawie każdy, kto jest, wiecie, tak w miarę porządnie religijny w Polsce, jak widzi porąbanego wyznawcę teatru jako źródła gnozy, jak widzi długowłosego z nieumytymi włosami, oczywiście, tak, palącego nie wiadomo co wyznawcę heavy metalu, jak widzi okultystę, satanistę i tak dalej, to każdemu z porządnie religijnych ludzi łatwo jest przyjść powiedzieć, no to jest na pewno bałwochwalstwo. No bo jest, tak? Teraz tę myśl, którą możesz mieć na temat tego oczywistego bałwochwalstwa, zachowaj sobie na za chwilę, tak? Zachowaj sobie na za chwilę, bo to jest oczywiste bałwochwalstwo, ale zachowaj to sobie na za chwilę. Otóż w ramach tego mojego bałwochwalstwa, do którego też należało czczenie pieniądza, okej? Okay? Wczoraj w Suwałkach mówiłem, jak to się stało, dzisiaj też nie będę się rozwijał, ale no właśnie, w ramach autorytetu nabytego głupotą innych ludzi, nie wiem, jak to inaczej nazwać, pewne kręgi New Age'owe, wyznawców New Age'u w Krakowie przyjęły plotkę, która się rozeszła po mieście, że oto młody 19-letni, 18-letni chłopak, to byłem ja, jest wcieleniem profesora Ossowieckiego, jakiejś postaci wybitnej, wiecie, okultystycznej sprzed iluś tam lat. Ktoś was słyszał o tym gościu? I teraz ktoś tam miał jakąś wizję, wiecie, demoniczną, ktoś mi jakieś medytacje przeprowadzał, ktoś powiedział, że widział moje ogromne, piękne serce i bardzo chętnie by je schrupał i wreszcie ktoś powiedział, że no bo to jest wcielenie tamtego gościa, tak? I teraz kapujecie, ja mam 18 lat, założyliśmy firmę, która między innymi w Urzędzie Skarbowym została zgłoszona jako firma import-export usługi, w tym usługi parapsychologiczne ze szczególnym uwzględnieniem wywoływania duchów. To był początek 90. lat i naprawdę nam to zapisali. Autentycznie, tak? Dziennik Polski, gazeta tak, codzienna z Krakowa, napisała artykuł o różnych przygłupach związanych z powstaniem wolnego rynku w Polsce i nasza firma też została przedstawiona jako sprzedająca usługi parapsychologiczne, w tym wywoływanie duchów, okej? Okay? Ale uważajcie, ludzie, którzy znowu mieli swojego bożka polegającego na tym, że wierzyli w tego rodzaju dziwne, prywatne objawienia, tak? Jak usłyszeli, że jest jakiś młody 18-letni chłopak, który jest wcieleniem profesora Ossowieckiego, czy tam jak on się nazywał, nie wiem, czy nawet dobrze teraz cytuję to nazwisko, wyobraźcie sobie, że jak ogłosiliśmy konferencję z moim wspólnikiem, na którą zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych głębokim wtajemniczeniem w magię, bo będziemy przedstawiać koncepcję kamienia filozoficznego i jak się robi runy magiczne do wróżenia sobie, które są zawsze skuteczne, wyjaśnimy o jakiej porze nocy, przy jakiej fazie księżyca, jak należy się ciąć, żeby napuścić te runy. To przyszło, rozumiecie, tam ze 150 osób, jak nie więcej, nie pamiętam, chyba tak, z czego mnóstwo tych ludzi, naprawdę mnóstwo, to byli studenci, uważajcie, a nawet wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I teraz powiem, bo myślicie, dobra, przyszli, zobaczyli jełopa i poszli. Ależ skąd? Od początku do końca robili notatki, jak gadałem. Robili notatki. Dlaczego? No bo to nie on mówi, to mówi profesor Ossowiecki. Rozumiecie, to jest wcielenie. On ma całą wiedzę z poprzednich... O mój Boże. Niemniej, jak zobaczyłem, myślę, że kurde, to jest proste. Wystarczy tylko znaleźć wyznawców. Wiecie, o co mi chodzi? Wystarczy znaleźć wyznawców. Teraz to były jeszcze stare pieniądze, kochani, za to jedno spotkanie zarobiliśmy ze wspólnikiem 2,5 miliona złotych. To były stare pieniądze, ale chodzi mi o to, że tak, moje marzenie z czasów PRL-u jeszcze, żeby kiedyś być milionerem, bam, mój ojciec zarabiał 2,5 miliona przez miesiąc, tak? Ja przyszedłem z jednego spotkania z profesorami i studentami UJ-u i innymi durniami. Nie mogłem w to uwierzyć. Rozumiecie, jak mówię o religii, widzicie, co się dzieje? Za każdym razem, jak teraz mówię sztuka, oczywiście dla nas znowu się pieniądz też stał, kapujecie, kolejnym bożkiem, tak? Ale żeby to skończyć. Okazało się, że jak naprawdę przylgnęliśmy do tych swoich różnych bożków, tak nie wiedząc wtedy czemu, zamiast te bożki, jak do tej pory nam błogosławić, zaczęły nam wszystko psuć. I naprawdę w bardzo krótkim czasie mnie osobiście w życiu wszystko się posypało. Na końcu myślałem, że no przynajmniej mam urok osobisty, więc moja dziewczyna ze mną zostanie. I wtedy ona przyszła i powiedziała, że się nawróciła i już nie może więcej ze mną baraszkować życiowo, gdyż po prostu jestem ciołkiem. Ja myśląc, że nie jestem ciołkiem, zapytałem, czy jak się nawrócę, to czy się wszystko wyrówna. I ja mówię, jak się nawrócisz, to zrozumiesz. Mówię, okej, dobra. Czyli element stracony. Mimo, że byłem wychowywany w kościele katolickim, to przez te lata różnych dziwnych rzeczy troszeczkę sobie o pewnych rzeczach zapomniałem, więc pamiętam, że jak ta ostatnia deska ratunku w moim życiu, czyli ta dziewczyna wzięła i poszła, mieliśmy taką rozmowę na rynku w Krakowie, to była wtedy chyba tylko kawiarnia, czy kawiarnio-cukiernia Noworolskiego w sukiennicach, ponieważ wejście było tylko z jednej strony i żeby dojść do ostatniej sali, trzeba było przejść przez wszystkie sale, w związku z tym wtedy wszyscy żeśmy nazywali te kawiarnie tramwajem, tak? Bo się przechodziło z sali do sali, jak z wagonu do wagonu. Więc wyszedłem z tramwaju, wtedy pamiętam, że cały czas to pamiętam, to było bardzo, bardzo mocne wydarzenie, które opowiadam wam dlatego, że myślę do dzisiaj, że ma symboliczną wartość i dlatego Bóg mnie cały czas pomaga mi je pamiętać, tak? Mianowicie wyszedłem z tego tramwaju Noworolskiego i pomyślałem sobie, okej, wszyscy mi gadają dookoła o Bogu, ja już kiedyś się z Nim pokłóciłem, bardzo mocno się na Niego obraziłem z różnych powodów i stąd potem była ta moja droga poszukiwania duchowości i siły ducha gdzie indziej. Ale pomyślałem sobie, dobra, może ja do tego źle podszedłem, może, ale to teraz nie, ja jestem obrażony. No niemniej, jeżeli Bóg istnieje, to niech On teraz mnie poszuka, dajmy Mu szansę. I wyszedłem z tego, ta kawiarnia jest od strony, ona dzisiaj została odnowiona i znowu działa, znajduje się w Sukiennicach od strony pomnika Adama Mickiewicza i od strony Kościoła Mariackiego, tak? Więc jak wiecie, wyszedłem z tego tramwaju i sobie pomyślałem, dajmy szansę Bogu, to pierwsze, z czym mi się skojarzyło, no to był kościół, tak? Więc patrzę, jest kościół, więc wlazłem do Kościoła Mariackiego, tak? Stary, wiecie dobrze, nie wiem, z historii sztuki, z czegoś tam, stary, zabytkowy kościół, wlazłem tam i jako człowiek głęboko religijny, chociaż wtedy o tym nie wiedziałem, że cały czas jestem głęboko religijny, uznałem, że skoro wejście do kościoła jest tu, a ołtarz Wita Stwosza jest tam, no to znaczy, że tam jest Bóg. Tylko teraz, dlaczego mówię, że to miało symboliczne znaczenie? Ponieważ w ogóle nie zauważyłem tego i nie wiedziałem o tym, że tamta część już wtedy była chyba częściowo wyznaczona do zwiedzania, a więc tak zwana ta kaplica Najświętszego Sakramentu znajdowała się za wejściem do kościoła po prawej stronie, tak? I ludzie, jak zajmowali te kaplice, to również w tej głównej nawie, nie mogąc tam wejść, też klęczeli i byli skierowani w tamtą stronę, bo się w tamtą stronę modlili, tak? Krótko mówiąc, jak wszedłem do Kościoła Mariackiego, to wszyscy byli skierowani tak jak wy. Rozumiecie? O, tu jest Kościół Mariacki Główny, a wszyscy byli skierowani... Nie, to nie z tej strony było. Bo było w ten sposób, tak? Wszedłem do Kościoła Mariackiego i w ogóle ani się nie patrzyłem w prawo, ani w lewo. Rozumiecie? Więc wszedłem, popatrzyłem na ołtarz i na głos, tak? Przekonany, że spoko. Mówię, Boże, jeżeli jesteś, to działaj. Wtedy się odwróciłem, patrzę, a tu... Aha, to nie w tą stronę. No ale już wtedy była siara, rozumiecie, bo co miałem się kłaniać jak krakowianka, więc wziąłem i wyszedłem, no nie? Swoją drogą, zauważcie, jak wiele najbardziej pobożnych osób, najbardziej przekonanych, że są wyzwoleni, kompletnie wyzwoleni od religijności, że mają nawet wiecie, i katolickiej, nie, jakiejkolwiek, najbardziej zbliżonej do chrześcijaństwa, nie, mówią tylko Pismo Święte. Tylko Pismo Święte. Nadal oczekują nadchodzenia Syna Bożego, zmartwychwstałego w duchu, nadchodzenia Ducha Świętego, objawienia się miłości Ojca. Skąd? Z zewnątrz. Nadal, jak chcą oddać Bogu chwałę, i teraz uważajcie, bo teraz mówię do najbardziej nawet, wiecie, takich wiernych Słowu Bożemu ludzi. Przypomnij sobie, jak pamiętasz, jak kiedy się modlisz, w którą stronę zwraca się twoja imaginacja. Wyobrażasz sobie, że Bóg jest gdzie? To jest to. Przyszła katechetka na lekcję religii, znacie ten dowcip, nie? Z dżdżownicą. Ponieważ miała być lekcja katechezy o stworzeniu, chciała coś tam wyjaśnić i mówi: dzieci, co to jest? Dzieci milczą, tak? Mówi: no przyjrzyjcie się, dzieci, co to jest? Dzieci milczą. Mówi: mówi, to jest oczywista sprawa. Zgłasza się Jasiu i mówi: na mój gust, siostro, to jest dżdżownica, ale jak znam siostrę, to pewnie Jezus. Więc wybaczcie mi teraz, kochani, bo odpowiedź jest prawdziwa, tak? Czyli, że Boga spodziewamy się w sercu, ale jeszcze raz, przyłapcie się na konkretnej modlitwie, tak? Przyłapcie się na konkretnej modlitwie, jak na przykład, wiecie, modlicie się, mówicie halleluja, tak? I teraz, teraz patrz. Jak powinno być tak, nie? Halleluja! Zauważcie, jak ludzie się modlą o Ducha Świętego, tak? Napełnij mnie, napełnij. Ile jest tych wszystkich, no właśnie, tak? Ile jest opowieści o tym, że jesteśmy naczyniami, które napełniają. Jak się napełnia naczynie? Z zewnątrz. A co Pan Jezus powiedział? Kto jest spragniony? Powiedział, się wydarł. Ci, co byli blisko, ogłuchli. Krzyczał, kto jest w dniu Wielkiego Święta, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie żywej wody popłyną skąd dokąd? Z jego wnętrza. Krótko mówiąc, w momencie, kiedy wołasz o działanie Boże, skąd ono zawsze przychodzi? Ze środka, na zewnątrz, a nie z zewnątrz do środka, tak? Więc rozumiecie, to jest jeden z aspektów, który dla mnie właśnie cały czas pozostaje ważny, że ja wlazłem do kościoła i się modliłem tam, inni w tym kościele klęczeli i się modlili jeszcze gdzieś, ale jakby się dobrze przyjrzeć w tym kościele, wiecie, bo to jest stary kościół, tak? To ci się modlili do tak zwanego Najświętszego Sakramentu, ale tam zapewne była inna ekipa, co się modliła do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wiecie, w innej nawie, tak? Każdy ma swój kierunek. I z tego kierunku czegoś tam się spodziewa. Ja jeszcze raz ci mówię, czas najwyższy zacząć się spodziewać ze środka. W każdym razie, nawet na takie głupie wołanie, jak moje wtedy, i w sensie, wiecie, że wołałem do ołtarza, z jakiegoś powodu uznałem, że wiecie, to jest portal porozumienia z obcymi i wołałem do ołtarza. Komunikacja. Nie, to nie jest port, jak to się nazywa? Interkom? Coś takiego, nie? Że to jest takie, że tam do czegoś gadasz i tam... Niezależnie od tego, widzisz, jeżeli wołanie twoje jest prawdziwe, wołanie twoje jest szczere, robisz to głupio, bo nie wiesz, tak? W nieświadomości, ale chcesz naprawdę usłyszeć odpowiedź, to Bóg odpowiada. I rzeczywiście w moim życiu Bóg odpowiedział tak szybko, że się tego nie spodziewałem, tak? Ja sam sobie wymyśliłem, że zaraz będzie jakiś proces trwał, że coś tam się wydarzy, ale naprawdę w bardzo krótkim czasie, nie wiem jak, bo zawsze nienawidziłem jakichś takich rzeczy, spotkałem się z ludźmi, którzy powiedzieli mi, że się będą modlić, ale nie w żadnym kościele, nigdzie, tylko po prostu się będą modlić w jakimś domu. Okej. zobaczmy, jak to wygląda. Ktoś, wiecie, robi kupę w łazience, a ci się tu modlą, wszystko słychać. To teraz, ja wiem, że dzisiaj są nowoczesne domy, ale my, wiecie, mówimy, bo to było zaproszenie, stare budownictwo, nowa huta, tak? Więc tam wszystko było na zewnątrz, z żelbetu, z płyty, a w środku na styropianie, tak? Więc chociażby z tych powodów uważałem to za absolutne obrazoburstwo, że ktoś po to się kościoły wybudowało, bez kibla, żeby nikt nikomu nie bezcześcił modlitwy, tak? No nie tak? Spotkałem się parokrotnie w życiu z absolutnym zgorszeniem wiernych w kościele katolickim, kiedy ksiądz proboszcz w paru miejscach dla ich własnego dobra zorganizował toalety. I oni byli zgorszeni. Jeden nawet Pismo Święte zacytował. Po domach to róbcie. Pismo mówi to w zupełnie innym kontekście, ale ten był w świętym szale, więc zatem poszedłem na to spotkanie i ku mojemu zupełnemu zdziwieniu, bo oni tam dosyć mocno zanudzali, tak? Potem ktoś mi powiedział, że to było głoszenie kerygmatu, nic nie wiedziałem, o co chodzi, ale jedno zrozumiałem, bo naprawdę to był taki, wiecie, kompletny bełkot, tak? Od tamtej pory do dzisiaj mnie zadziwia, jak niektórzy ludzie bardzo mocno przywiązują się do tego, żeby kiedy głoszą Ewangelię, żeby to robić w prawidłowy sposób. Pamiętaj, najpierw jest to, potem tu nie może, tu musisz, tu musi być Jan 3,16. Po prostu nie ma, nie, nikt się nigdy nie nawrócił, rozumiesz, bez Jana 3,16. To jest niemożliwe. A ja nie pamiętam Jana 3,16 wtedy. Pamiętam tylko, że ktoś bredził, to było dosyć takie skomplikowane bredzenie jak dla mnie. Nudziłem się, myślałem, że mnie tam szlak trafi, raz mi się żygać chciało, a raz mi się spać chciało, tak? Dlaczego? Ponieważ byłem pod wpływem złych duchów, tak? I teraz Bogu niech będą dzięki, że ktoś, niekoniecznie ten, co głosił, ale ktoś w tej ekipie, która głosiła Ewangelię, był tam w duchu i się modlił i w mocy tej Ducha Świętego tam się zjawił i nadal usługiwał, być może w ogóle się nie odzywając, rozumiecie? Ale tylko dzięki temu moje serce zostało dotknięte i jak ta brednia tam troszeczkę trwała, ale nagle padła, rozumiecie, ktoś na mnie pokazał, tak? I mówi, czy ty chcesz przyjąć Pana Jezusa do swojego życia? To nagle zrozumiałem, nie, to nie było, czy ja chcę przyjąć Jezusa, tylko czy ja chcę oddać życie Jezusowi? To było to pytanie, tak? I ja nagle zrozumiałem coś, tak? Zostałem wywołany do tablicy. Więc przemyślałem szybko i mówię, no ale co, mam umrzeć? Nie, no pomyśl, tak? Jak mam oddać życie, to w sensie... Wtedy się dowiedziałem, genialna rzecz, też nie wiem, ale dowiedziałem się wtedy, że to nie jest tak, że ja mam oddać życie i tyle, bo to jest dobre zachowanie, ale że Jezus chce się ze mną zamienić. Że On chce wziąć moje życie, którego destynacja, że się tak pięknie wyrażę, którego cel jest tylko jeden, a mianowicie kompletne zatracenie i zaginięcie w piekle na wieki, tak? Więc On chce mi wziąć to życie, które mnie nigdzie indziej nie doprowadzi, tylko tam, a w zamian chce mi dać życie, które jest Jego życiem, które mnie doprowadzi do wiecznego szczęścia. Rozumiecie? I znowu, to wcale nie jest takie oczywiste, bo teraz niektórzy, nie, to są inteligentni ludzie, ale czasem niektórzy się podpalają i mówią, o, okej, to tak tu trzeba zrobić, tak, jasne. To nadal był cud Ducha Świętego, że w momencie, kiedy padła informacja o tej zamianie, o tej wymianie, że ja to w ogóle zrozumiałem, tak, że aha, to się opyla. Bo rozumiecie, bo mogłem równie dobrze usnąć. Znaczy, wy się śmiejecie, moja żona może wam potwierdzić, ile razy nam się zdarzało, głosząc, zwłaszcza wiecie, tak prawie, że jeden na jeden, znaczy zwykle dwa na jeden, tak? Że jesteśmy we dwójkę, rozmawiamy z kimś i w momencie, kiedy ja, często jak ja głoszę, to jest coś takiego, tak? Takiej osobie, głoszę jej Ewangelię, Madzia się modli i gość, w momencie, kiedy ja sobie myślę, wow, idzie, I ten gość już wszystko wie i nagle gość dosłownie fizycznie ma taki, mówi, wiesz co, przepraszam się, jestem zmęczony, może byśmy jutro skończyli. No. Więc mogłem usnąć, tak? W samym środku dnia mogłem usnąć, dlatego że ci, którzy są pod wpływem duchów, także religijnych, nie mają swoich reakcji. Ale nie usnąłem, nic innego mi się nie stało. Rzeczywiście wtedy zamieniliśmy się życie na życie z Jezusem. Potem, skracam tę historię, bo ja wtedy myślałem, że jakieś wstrząsy nastąpią, że wiecie, coś ze mnie, jakieś życie wejdzie, coś tam się stanie. Czułem moją gorliwość, naprawdę wiecie, że chciałem, żeby to się stało, tak? Żeby mieć pewność, że na pewno. Ale nie miałem jakichś wstrząsających doświadczeń. Niemniej jak wróciłem do domu, to, nie że jakoś bardzo zawiedziony, ale sobie pomyślałem, no okej, dobra, no nie? Przynajmniej nikt nic mi nie wciskał, tak jak ja wielokrotnie ludziom różne rzeczy wciskałem i widziałem, jak się wciska i tak dalej, tak? Mówię, to przynajmniej nikt mi nic nie wciskał. Ale jak wróciłem do domu, okazało się, że nie mogę, po prostu stwierdziłem, że muszę przeczytać coś z Pisma. Nie wiedziałem co, ale zacząłem czytać, tak? Jeden z fragmentów, pierwszy, który mi się pojawił, tak? To był fragment, który z Izajasza, który mówi... Jego prawdziwe oblicze ich wybawiło. Tak? Byłem tak podjarany, że poleciałem, uważajcie, zobaczcie, jest jeden nurt prawdziwego życia, gdzie Bóg działa i drugi nurt, co my z tym potrafimy zrobić, tak? Słowo Boże mi powiedziało, prawdziwe oblicze cię wybawiło i ono tylko będzie twoim wybawieniem. Ja wiedziałem, że tak jest. Pierwsze, co zrobiłem, poleciałem do rodziców, do pokoju, bo wiedziałem, że ktoś kiedyś nam przywiózł wizerunek twarzy Jezusa odtworzony komputerowo z całunu turyńskiego. Rozumiecie, o co mi chodzi? No bo skoro jego prawdziwe oblicze, no to poleciałem po prawdziwe oblicze, tak? Zapisałem sobie ten, rozumiecie, że to jest Izajasz tam dokładnie, który to jest rozdział, który werset, bach, na tym obrazku. Już go nie mam, bo bym wam go pokazał, ale moja żona... 2 lata temu po naszym chrzcie wodnym wzięła i go zniszczyła, ten obrazek, tak? I mimo, że ja już, okej, dobra, bo trochę wyprzedziłem i potem wam wyjaśnię dlaczego, tak? Bo go trzymałem przez wiele, wiele, wiele lat jako swoją osobistą, świętą relikwię. Pierwszą oznakę mojego nawrócenia. A więc miałem obrazek, tak, że jego prawdziwe oblicze i wtedy na to wszystko, jak sobie dzisiaj myślę, przyszedł Bóg do mnie. I tej nocy nie mogłem spać, tak? Ponieważ jak się położyłem do łóżka, stwierdziłem, no nie, coś jest nie tak. Miałem nieodpartą potrzebę modlenia się, więc wylazłem z łóżka, położyłem się na ziemi, bo uznałem, że nie jestem godny stać, siedzieć, klęczeć, więc to wiecie, tak? Wszystkie historie z kościoła katolickiego wcześniej, bo jeszcze wtedy nie byłem w kościele katolickim, mi się odpaliły krzyżem na ziemi, okej. I nagle co? Nie miałem żadnej wizji, nie miałem żadnego, wiecie, prawdziwego oblicza, ale miałem jasność, że nie jestem sam w pokoju. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. I po drugie miałem jasność, że ta osoba, która jest ze mną w pokoju, różni się wszystkim od osób, które znałem fizycznych i od duchów, które znałem niefizycznych, które działały w moim życiu przez te moje wszystkie okultystyczne historie, których się bałem albo które ja chciałem przestraszyć, rozumiecie, tutaj było coś kompletnie innego. Tutaj była obecność, która była silna i jednocześnie pełna spokoju. To była tak silna obecność, tak pełna spokoju, że ja wiedziałem, że ona stoi ponad wszelką inną siłą i dlatego się nie szarpie, ale ja też nie mam się co szarpać, ale też nie muszę. Zawsze w tych wszystkich duchowych doświadczeniach się szarpałem. A tu nagle się okazało, że po prostu ona mi daje, mimo że wypełnia wszystko, to jest obecność, która mi daje przestrzeń. Rozumiecie, nagle pierwszy raz w życiu, leżąc na tej ziemi, na tym krzyżem, stwierdziłem, że oddycham normalnie. Spokojnie, po prostu nie muszę się przejmować. Niczym. I powinienem tam tak zostać. Powinienem tam tak zostać, ponieważ to było prawdziwe oblicze. Rozumiecie, o co mi chodzi? To ten, który do mnie przyszedł, żeby mnie zbawić, zmartwychwstały Jezus, który powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, to był ten zmartwychwstały Jezus, który tam obok mnie był, odpowiadał na moje... Ja nie do końca... To nie jest tak, że słyszałem też jakiś głos, zrozumcie. Ale w momencie, kiedy zadawałem pytania, mówiłem, ej, mam taki i taki problem, przychodziła do mnie odpowiedź, o której wiedziałem, że jest odpowiedzią. Gdzieś pomiędzy wyobrażeniem, myślą i uczuciem. Wiedziałem, że nie jest to ani moje wyobrażenie, ani moja myśl, ani moje uczucie. To jest gdzieś pomiędzy i rozpoznaję to jako przychodzące od Niego ze środka. Nie będę wam opowiadał, jak to się stało, że człowiek wyzwolony z tych wszystkich fałszywych bóstw, mając doświadczenie takiej wolności, czyli ja, nie będę wam opowiadał, jak to się stało, że zostałem następnie księdzem katolickim, ale tak się stało. Znaczy, nie od razu, ale tak się stało. Z tego doświadczenia, powiem wam tylko tyle, przeszedłem do jeszcze mocniejszego doświadczenia jakiś mniej więcej rok później. Bo się dowiedziałem już wtedy z Pisma Świętego i też od innych ludzi, tak, że obecność Pana Jezusa, okej, jesteś zbawiony, super, możesz się cieszyć przyszłością, która cię czeka, fantastycznie, ale tu jeszcze na tej ziemi możesz już zacząć doświadczać mocy Bożej, ponieważ Duch Święty może do ciebie przyjść. Więc poprosiłem o to i dostałem. Do dzisiaj Bogu dziękuję za to, że to był kolejny raz, kiedy przyszło to, co my w wielu biblijnie wierzących, ewangelicznie wierzących kościołach nazywamy chrztem w Duchu Świętym, przyszło w tak ekstremalnie religijnych okolicznościach, tak ekstremalnie niereligijnie, że do dzisiaj to jest najlepsza historia mojego życia. Rozumiecie, dowiedziałem się z Biblii i od wierzących biblijnie ludzi, że jest coś takiego jak chrzest w Duchu Świętym. Tak? A więc coś, co może w twoim życiu powtórzyć zesłanie Ducha Świętego. Obczajcie, przychodzi do mnie jeden, bardzo taki, wiecie, gorliwy, podobnie jak i ja, bo miał podobne doświadczenie, przyjaciel, i mówi mi, ty, jest zesłanie Ducha Świętego. Jemu chodziło o święto katolickie zesłania Ducha Świętego, tak? Ale dla mnie to było, ale mówię, to, co w piśmie, tak? No a jakie? Czujecie, gdzie się odbyła rozmowa? Co on miał na myśli, co ja miałem na myśli? I mówię, ale to gdzie to jest? Mówi, no będzie czuwanie. Myślę, ty, dobrze gada, bo w Biblii też. Czuwali, bo im Pan Jezus powiedział, że mają czekać i oni czuwali. I mówię, to dobra, to kiedy? Mówi, no w nocy. Ale mówię, ile tam będziemy siedzieć? Mówi, nie, no to jest w nocy, no i tyle. To mówi, to nie. A, mówię, to czy jest przyspieszona? No tak, dobra. Poszliśmy. Było to czuwanie. Takie, wiecie, no pewnie każdy tutaj, jak jest obecny kiedyś, chociaż raz w życiu na czymś takim był, tak? Czuwanie nocne z okazji zesłania Ducha Świętego w jest chyba Bazylika Ojców Dominikanów w Krakowie na Placu Wszystkich Świętych. I ja, rozumiecie, dalej będąc tu, mając doświadczenia, ale tu mając religię, uznałem, że trzeba być, skoro Duch Święty ma zstępować, to na pewno się zacznie od ołtarza i się będzie rozchodzić po kościele, tak? Więc stwierdziłem z radością, że tam, gdzie dawniej, jakby, wiecie, jest ołtarz, okej, załóżmy, że tu jest ołtarz, no to tam są ludzie, tak jak teraz, no nie? A z drugiej strony ołtarza u Dominikanów z tyłu były tak zwane stelle, w których mają siedzieć zakonnicy. Ale oni są, już wtedy byli bardzo nowocześni i pozwalali ludziom siedzieć gdzie chcą. Więc stwierdziłem, siedzę jak najbliżej ołtarza, no nie? Więc wlazłem do steli, do środka. I nawet to, rozumiecie, zrobiłem w Duchu Świętym. Tylko obczajcie, co to był za dowcip Ducha Świętego. Wlazłem tam, z jednej strony, nagle tak myślę, no ale okej, z jednej strony wlazły babcie i z drugiej strony też. A wiecie, w stelach to jest takie, że no, jak zakonnicy tam wchodzili, to procesyjnie i procesyjnie wychodzili, tak? Więc tam nie ma tak, że ktoś ze środka wyskoczy przez ławę, bo tam nie ma też ławki, tylko są takie, wiecie, oparcia, takie wszystko. Myślę, dobra, okej, no to ile to może potrwać, nie, babcie, spoko, tak? No i mówię, dawajcie, to była tam, nie wiem, 10 wieczorem. I tak, wiecie, to tak szło. Zacząłem się orientować, że chyba jakieś nieporozumienie tutaj zaszło, bo zaczęło się od różańca, to była cała jakaś tam część, nie tam, że dziesiątka, tylko cała część, i to nie, wiecie, to byli dominikanie profesjonalni, tak? Śpiewy teze, wprowadzenie, prawie że kazanie i potem dopiero Ojcze Nasz 10 razy zdrowaś Mario. Jak przeszedł cały tam jedna część, to pytam się babci obok, czy to już ten, i ona mówi, ale to jest była dopiero pierwsza część. Myślę, no ale dobra, obliczyłem sobie, że to tak trwało mniej więcej ponad godzinę, no to pytam, ile jest, jeszcze dwie, okej, dobra, no to czyli będzie jeszcze ze dwie godziny, ale się okazało, że po tej pierwszej części przyszła jakaś tam ekipa i zaczęła opowiadać, że byli w Medjugorje i tam się coś objawiło. Słuchajcie, myślę, kurde, to będzie dłużej znacznie trwało, tak? I wyobraźcie sobie, i tak to szło gdzieś tak koło północy. I teraz obczajcie, co się teraz tam dzieje. No nie, koło północy. To było koło północy, może nawet w samą północ to było, że się wreszcie wściekłem, mówię, kurczę, no nie wyjdę stąd. Rozumiecie? I moje wołanie o Ducha Świętego, uważajcie teraz, wszyscy zielonoświątkowcy tu obecni i charyzmatycy, brzmiało, ej, no nie tak miało być, mówię, Duchu Święty. Co w ogóle się dzieje? Mówię, byś przyszedł jakoś, nie wiem, bokiem czy co. Ja nawet tak nie mówiłem, nawet mi nie o to chodzi. No miałem taką postawę, taką, kurde, się dałem zrobić w ogóle w konie. Jakie to jest zesłanie Ducha Świętego? I w tym momencie, uważajcie, przyszedł Duch Święty, o czym się dopiero dowiedziałem półtorej roku później, że to był Duch Święty. Dlaczego? Bo w tym konkretnym momencie, kiedy mi się zaczęło to dziać, pomyślałem sobie, no i po co gadałeś takie rzeczy w kościele, przy ołtarzu, Bóg cię teraz ukarał. Bo, uważajcie, pamiętajcie, że ja jeszcze wtedy byłem post-metalowcem, więc już nie miałem bardzo długich włosów, a miałem dosyć długie. I w momencie, kiedy zaczęły się we mnie rodzić te myśli po prostu głębokiego rozczarowania, że miał przyjść Duch Święty i w ogóle co to za jakieś tutaj szopki się odstawiają, w tym momencie zaczęła mnie swędzić głowa. Ale rozumiecie, to był przerażający świąt. Nagle cała głowa, okej? Okay? Pierwsza moja myśl, Bóg mnie pokarał. Chciałem, rozumiecie, miałem ochotę się podrapać, i mówię, dobra, walić te babcie, potrafię się, ale autentyczna historia, to wielokrotnie opowiadałem, moja żona to zna na pamięć, tak? Ale w tym momencie przyszła mi myśl, ruski szampon. To jest, mama, bo to był początek 90. lat, kto z was, tu są sami młodzi ludzie, ale były te, rozumiecie, że pojawiały się na wolnym rynku w Polsce różne jakby rzeczy, no nie? I mieliśmy nowy szampon, no, aha, bo wy tu jesteście blisko Kaliningradu, no ale nie chodzi, tylko wtedy naprawdę te ruskie rzeczy, to nawet nie wiem, czy były ruskie, ale tak się to nazywało, ruski szampon, i sobie pomyślałem, kurde, umyłem sobie głowę, teraz mnie to swe i mi włosy wypadną wszystkie. Rozumiecie, zacząłem to rozważać, ale to mnie powstrzymało przed drapaniem się. Bo wiecie, co sobie wyobraziłem, że dosłownie miałem to przed oczami. Chciałem się już podrapać i sobie wyobraziłem, że podrapię się i mi te włosy, rozumiecie, spadną, no nie? I teraz podrapałbym się, no i każdy by zobaczył, dobra, głupek, ale jakby mi włosy spadły i bym siedział, rozumiecie, bez kawałka fryzury, to wiedziałem, że nie wiedziałem, kiedy się to skończy, a wiedziałem, że wtedy cały kościół, bo siedzę przy ołtarzu, by się na mnie lampił. Więc jak ktoś wam powie, że chrzest w Duchu Świętym jest zawsze doświadczeniem przyjemnym, to nie jest. Rozumiecie, siedziałem tam, łeb mnie swędział, to trwało chyba do 3 nad ranem, rozumiecie? Po prostu. I widziałem jeszcze po prostu wściekły tych ludzi, bo było wyjście z jednej strony, tam kto był u tych dominikanów, to wie, ale niektórzy też wychodzili przede mną, dosłownie przed nosem do toalety, bo wyjście do zakrystią też było do toalety, rozumiecie? Ja tylko, gość przechodzi obok mnie, no nie, po prostu widzę, że spięty, za 10 minut wraca wyluzowany, a ja tylko myślę, gościu, no nie? I wcale naprawdę nie miałem ani jedynki, ani dwójki na myśli, tylko trójkę. Chciałem się po prostu wydrapać, wszystkie se włosy oskalpować się, rozumiesz? Dobiła 3, już skończyli naprawdę to już wszystkie świadectwa o wszystkich objawieniach możliwych, maryjnych, wszystkie różańce odmówione. Te panie tam prawie wypchnąłem z jednej strony, tak jak już wiedziałem, że to jest koniec, bo tam ktoś ogłosił przerwa, teraz kawa. Wyleciałem, wpadłem do zakrystii. Macam się po głowie, a tu nic. Myślę, no nie, no to jest już ten moment, że zwariowałem, no nie, w sensie siedzę 3 godziny, nie mogąc się podrapać, teraz jak już mogę, to mnie przestało swędzić. Nie zacząłem się modlić na językach, nie rozumiecie, nie w ogóle żadnych tych wszystkich rzeczy, których pewnie słyszeliście, nic z tych rzeczy, nic. Natomiast mój kumpel mnie dorwał, ten sam przyjaciel, z którym różne te inne historie, ten, co mi doradzał, że zesłanie Ducha Świętego, mówi, jak tam jest, człowieku, no, zesłanie Ducha Świętego. Ale, od słowa do słowa, wiem, ja idę stąd, no nie? To jest w ogóle wszystko, to jest bez sensu. Ale rozumiecie, od słowa do słowa, dosłownie mówiłem po prostu słowo, następne słowo, wypowiadałem zdanie, następne zdanie. Sam się zdziwiłem, nie tylko co mówię, ale jak się czuję w środku. Rozumiecie, zacząłem tłumaczyć temu mojemu kumplowi, że Kościół musi być zreformowany. Że w Kościele się źle dzieje, że nie głosimy prawdziwej Ewangelii, że nie mamy prawdziwego doświadczenia Boga, że mamy masę jakichś pierdół i bzdur, które są nikomu do niczego niepotrzebne, a prawdziwy Bóg stoi obok i czeka i chce nas dotknąć, a my latamy dookoła Niego, twierdząc, że to jest dokładnie to, czego On oczekuje. I gadam Mu takie rzeczy, tak? Ten mówi, wiesz co, mówi, bo mi się już też tu nie chce siedzieć, chodź, idziemy do domu. I szliśmy od Dominikanów parę godzin, tak, bo żeśmy wracali do Nowej Huty na Miszczajowice, tak, na nogach. Zaświtało, ranek się zrobił, żeśmy doszli, nie czując żadnego zmęczenia, tak? Ja mu opowiadałem te różne historie, on tego słuchał i w pewnym momencie mówi, ty, Fabian, mówi, czekaj, mówi, tylko żebyś ty nie chciał księdzem zostać. Rozumiecie, bo zarówno dla niego, jak i dla mnie, teraz znowu zobaczcie, co się dzieje, to, co mówiłem, było prawdą i dzisiaj bym się podpisał pod tym, co pamiętam, że mówiłem, rękami i nogami, bym się podpisał. Ale głowa, rozumiecie, pokazała mi w ogóle co inne. Ja mówiłem prawdę na temat Kościoła, mówiłem prawdę na temat ciała Chrystusa, na temat tego, co się w nim powinno dziać, a co się nie dzieje. Ale ja myślałem, że mówię o reformie Kościoła rzymskokatolickiego. I on też. On też był, rozumiecie, w duchu poruszony, ponieważ to był naprawdę nawrócony facet, tak samo jak ja, tak? Ale w głowie mieliśmy w ogóle co innego, tak? Doświadczenie wolności, doświadczenie Boga tu i religia tu i w całym ciele. I jak on mi to powiedział, czy ja bym czasem nie chciał zostać księdzem, popatrzyłem na niego i mówię, ty. Bo rozumiecie, miałem takie głębokie przekonanie w sercu, że trzeba życie oddać, żeby doprowadzić ludzi do autentycznego doświadczenia, że powiedziałem, człowieku, jak trzeba, to zostanę, tak? Marcin mnie wtedy wyśmiał, bo mówi, tak, jasne. On dobrze wiedział, jaki ja byłem, nazwijmy to, kochliwy, tak? I on mówi, człowieku, to by był autentycznie cud boskiej miłości, żebyś ty rok bez baby wyżył. I mówię mu, o ty dziadu. Jeszcze potem rzeczywiście rok to potrwało, ale chodzi mi o to, że rok później pomyślałem sobie, nie tylko księdzem trzeba zostać, tylko trzeba tak zostać księdzem, żeby móc mieć wpływ. Bo wiedziałem się, że do tak zwanych księży diecezjalnych mnie nigdzie nie przyjmą, bo tam nie przyjmują nienormalnych. Ale że jest taki zakon w Kościele katolickim, którego nawet katolicy się boją, nie tylko katolicy, ale nawet księża się go boją, tak? I boją się jego i wszyscy się boją tam pójść, więc mają mało przyjęć, więc może by mnie tam przyjęli, że są to jezuici, tak? Bez żadnego zastanowienia, stwierdziłem, okej, to jest dokładnie to. Hardcore. Co oni zawsze robili? Tam mi ktoś powiedział, że zawsze walczyli z kontrreformacją. Tam zapytałem, o co chodzi? Tam mówię, chodzi o walkę, o świętość Kościoła. Mówię, to jest dokładnie to, o co mi chodzi, no. Bardzo dobrze. Kogo tępili? Heretyków, bo wykrzywiali prawdę Słowa Bożego. Bardzo dobrze! I poszedłem do jezuitów. 18 lat tam byłem. Okej? Ponieważ jezuici bardzo dużo się uczą, bardzo dużo prób różnych przechodzą i są szkoleni na różne możliwe sposoby, w związku z tym się nie święci jezuity na księdza tak jak normalnego księdza po 6 latach, czy w innych bardziej wykształconych zakonach po 7 czy 8 latach, tylko studia i różne próby trwają jeszcze dłużej, więc ja dopiero po 11 latach od wstąpienia, to był 93 rok, jak wstąpiłem do jezuitów, po 11 latach dopiero od wstąpienia w 2004 roku dostałem święcenia. I to jest norma u jezuitów, tak? 10, 11, 12, 15 czasem nawet bywa i lat, że po wstąpieniu do zakonu się otrzymuje święcenia kapłańskie. Ale teraz, kochani, znowu, nie będę opowiadał różnych historii, zwłaszcza, że w paru miejscach gdzieś tam czasem o tym wspominałem. Idzie mi tylko o to, że cały czas to było pogłębiające się w moim życiu doświadczenie schizofrenii, które próbowałem sobie cały czas jakoś połapać, które próbowałem sobie jakoś cały czas znaleźć klucz, co tu jeszcze trzeba zrobić, żeby to wreszcie na powrót dało mi jedność taką, jaką czułem na samym początku, dosłownie na samym początku, kiedy leżałem krzyżem, po tym jak pierwszy raz w życiu dostałem słowo i był Jezus i byłem ja i mogłem oddychać. I ja wiedziałem, że to jest dopiero początek początków. Rozumiecie, o co mi idzie, tak? To było bardzo niedojrzałe, ale sobie z drugiej strony pomyślałem, jeżeli to coś miało się rozwijać, to powinno być tylko lepiej, a już nigdy nie było lepiej. Rozumiecie? W pewnym momencie jedna z tych fałszywych dróg wreszcie to była władza, władza duchowa. Tak? Ktoś mi powiedział, nie doświadczasz tego, czego chcesz doświadczać, bo nie masz jeszcze pełni tej władzy, do której Bóg cię powołał. Ja myślę, że ale jaki? No mówi ktoś, rozumiecie, byłem w nowicjacie, tak? O, nawiasem mówiąc, to będzie druga ciekawa historia. Rok później, trochę ponad rok później, po tych doświadczeniach ze swędzeniem głowy, pamiętacie to? Zauważcie, Bóg, niezależnie od tego, co się fizycznie, zewnętrznie dzieje w moim życiu, wie, kim ja jestem w środku i daje mi dalej swoje prowadzenie. Niezależnie od tego, jak ja to sobie na zewnątrz interpretuję. Wyobraźcie sobie, zaraz po tym, jak przeszedłem do nowicjatu, bardzo szybko dostałem jedną z pierwszych funkcji, którą była funkcja bibliotekarza. Że jezuici zawsze byli zakonem intelektualistów, a wtedy, to początek 90. lat, jeszcze raz wam przypominam, 93. rok, wybuchły w Polsce możliwości, wiecie, tłumaczenia i drukowania książek zachodnich, w ogóle wszelkiego typu, tak, biblijnych i tak dalej, to jezuici wszystko, co miało jakiekolwiek pieczątki chrześcijańskie, włącznie z książkami Mormonów i Świadków Jehowy, kupowali. Jak zostałem bibliotekarzem, to dostałem, zaraz po przyjściu do nowicjatu, dostałem zadanie, żeby uporządkować księgozbiór, ponieważ jest masa książek tam, ale nikt nie wie, co tam jest. I teraz obczajcie to, skoro tak, wlazłem tam, jedna z pierwszych książek, jakie tam leżała, była na temat Biblii. Podjarałem się, mówię, wow, super. Następna też, następna, mówię, okej, to najpierw biblijne książki i te przeczytałem. Następny dział uznałem, będzie jaki? Duch Święty. W nowicjacie, w pierwszych miesiącach mojego nowicjatu, obczajcie to, przeczytałem takie książki, jak Oni mówią innymi językami, Mr. Pentecost, Krzyż i sztylet, to. I teraz, co jest najlepsze, dopiero po jakimś roku się kapnąłem, że to jest coś nie tak chyba. Tak? Poszedłem do mistrza nowicjatu i mówię, ej, może byśmy się razem pomodlili językami. Bo zacząłem się modlić, tak? A on mówi, znaczy, razem z kim? I do mnie dotarło, czyli to doświadczenie, co ja mam, to... Nie, okazało się, że jezuici są otwarci, wiedzą, o co chodzi, tak? Dostałem jeszcze 3 innych gości, którzy byli z odnowy charyzmatycznej, ale tyle. We 4 mogliśmy się modlić w wyznaczonych porach, tak żeby nikt nas nie słyszał. Nawiasem mówiąc językami, jak przeczytałem tych parę rzeczy i wyjaśniłem, między innymi wtedy się dowiedziałem, czemu mnie łeb swędział, tak? John Wimber miał jedną z tych swoich książek, w których wyjaśniał, jak wyglądają różne manifestacje Ducha Świętego. I tam się dowiedziałem, aha, dlaczego on tak wtedy przyszedł i dlaczego taki to miało wydźwięk we mnie fizyczny, tak? Językami zacząłem się modlić, jeden z darów, które są opisane w Duchu Świętym, zacząłem się modlić w nowicjacie, w asceterium, czyli w miejscu, w którym normalnie wcześniejsze pokolenia jezuitów przychodziły, żeby się biczować. I tam medytację uprawiać i tak dalej. Za moich czasów już się nikt nie biczował, przynajmniej nie, żebym wiedział coś o tym, ja się nie biczowałem, ale to było takie miejsce, słyszycie, asceterium, tak? W nocy dużo chłopaków, innych nowicjuszy w ogóle, no wszyscy szli raczej spać. ale skorzystałem z klauzuli sumienia, mianowicie, że jeżeli możesz nie spać w nocy, jak się modlisz, no to poszedłem się modlić, tak? Poszedłem do asceterium, ponieważ wiedziałem, że wszyscy pobożni ludzie tam w nocy nie chodzą, bo się boją. Więc wiedziałem, że tam mnie nikt nie znajdzie. I powiedziałem: Duchu Święty, jeżeli Ty do mnie przylazłeś ponad rok temu, no to w takim razie to tylko dlatego się nie modlę na językach, że nie wiedziałem, że Ty taki dar przynosisz. Także to proszę bardzo, ja bardzo chętnie, tak? No i nic, aż dopóki naprawdę po pół godzinie takiego czekania prawie że fizycznie usłyszałem głos Ducha Świętego, który mówi: no ale powiedz coś, bo to Ty masz mówić na językach, ja Ci, rozumiesz, nie będę Ci kręcił, tylko Ty musisz coś mówić tam, aha. I teraz uważajcie, wszystkich tutaj nabożnych protestantów mogę zgorszyć nieprawdopodobnie, ale taka jest prawda i o niej świadczę. Stwierdziłem, że skoro mam gadać coś, to muszę powiedzieć, muszę się modlić. I nie wiem czemu, jak widzicie, jaki łoś byłem, pomyślałem sobie, że no ale to chyba dobrze byłoby zacząć w innych językach się modlić od razu. Ale nie znałem wtedy żadnego innego języka, natomiast zaraz po przyjściu do nowicjatu nauczyli nas zdrowaś Mario i Ojcze nasz po łacinie. Więc uznałem, to jest chyba dobry wjazd do modlitwy na językach. I zacząłem naprawdę Ave Maria, Gracia Plena. I zacząłem się modlić na językach, po prostu, tak? Pierwsza osoba, którą się potem w wielkim sekrecie podzieliłem tą informacją, że tak to była moja żona. Po 20 latach, tak, od tam. Powiedziałem jej, że słuchaj, mówię, tak to było, nie wiem, czy wiesz. A Madzia mi wytłumaczyła, mówi: słuchaj, w tym momencie jeszcze tylko cytowałeś Pismo Święte. Także wszystko gra. Dalej jakbyś zajechał, to ale... A Duch Święty prawdopodobnie po to przyszedł, żebyś właśnie dalej nie zajechał. Także dziękuję mojej kompletnie niereligijnej żonie za tą reinterpretację mojego tamtego doświadczenia. Tak było. Wyobraźcie sobie takie rzeczy. Z jednej strony doświadczanie Bożej mocy. Przez cały mój pobyt w zakonie widziałem cuda. Te, o których wiedziałem, że powinienem je widzieć. Tak? Uzdrowienia. Proroctwa, które się wypełniały, bardzo precyzyjne, słowa poznania, wszystko, co, no po prostu wszystko to, co chcemy widzieć w Bożym Kościele. I jednocześnie cierpiałem coraz bardziej, nie mogąc zrozumieć, dlaczego w moim życiu moc Boża działa z taką ogromną potęgą i w życiu innych ludzi, których prowadzę do Boga sam czy z innymi, a następnie wszyscy razem dalej jesteśmy nieszczęśliwi. Rozumiecie, ta i cały czas mi powtarzali, ponieważ jeszcze masz za mało mocy. W nowicjacie się dowiedziałem, że muszę złożyć śluby. Jak już złożyłem śluby, to się dowiedziałem, że na razie jesteś na filozofii. Musisz poznać teologię. Jak skończyłem filozofię, pracowałem przez 2 lata w Irlandii w ramach tak zwanej magisterki, poszedłem na teologię, to wtedy się dowiedziałem, dalej jeszcze nie masz mocy, bo nie masz święceń. Miałem święcenia diakonatu, okazało się, że to nie są pełne święcenia. Dostałem święcenia kapłańskie, tak zwane, i problem tylko się pogłębiał. Rozumiecie, głosiłem Ewangelię, prowadziłem ludzi do Chrystusa, to byli młodzi ludzie, na przykład pracując w Nowym Sączu, prowadziłem ich do Chrystusa, w pewnym momencie któryś z tych młodych ludzi mi na to zwrócił uwagę. Dlaczego zupełnie inaczej to wygląda, kiedy ja czy inni głosimy Ewangelię, bo jesteśmy na obozie młodzieżowym, gdzieś tam wyjechaliśmy, nie musimy iść do kościoła, w którym będzie msza, spowiedź, coś tam i tak dalej. Dlaczego to wygląda, dlaczego tam to doświadczenie, nie ze względu na to, że są wakacje, tak? Tylko ze względu na jasne poczucie, że nie trzeba nic więcej, tylko Bóg. Dlaczego tamtego doświadczenia wolności, w którym wszystko się wydarzyło, bo masa tych młodych ludzi przyjmowała Jezusa do swojego życia, oddawało Mu swoje, byli chrzczeni w Duchu Świętym, dostawali proroctwa na temat tego, czego Bóg chce od ich życia. Oni mówią, dlaczego my nie możemy wrócić następnie do parafii i zrobić ognisko z ławek w kościele i zacząć tam tańczyć? Dlaczego nie możemy pomiędzy jedną a drugą mszą, na przykład w niedzielę po południu, czemu nie możemy tam zrobić czegoś tak swobodnego, jak w momencie, kiedy robiliśmy to w szkole podstawowej, w której mieszkaliśmy, jako naszym obozowisku w wakacje? Dlaczego nie możemy tego zrobić? Ja sam, było tak, rozumiecie, no nie możemy tego zrobić, gdyż... No bo to nie jest miejsce na to. Dlaczego, pytali mnie, jeżeli mówisz, że większa moc jest we mszy, większa moc jest w spowiedzi, większa moc jest w takim czy innym sakramencie, w kółko chodzę do spowiedzi i mam te same grzechy. A na modlitwie, jak się za mnie modliłeś, na korytarzu, w szkole, zgrzeszyłem tym, tym i tym i całe życie myślałem, że się z tego nie wyzwolę i zostałem uzdrowiony. Zostałem wyzwolony duchowo. Rozumiecie? I teraz ja jako ksiądz, no i teraz jesteś księdzem i teraz, rozumiecie, nagle sobie pomyślałem, kurna, co ja jeszcze mam zostać teraz biskupem? To mi powiedzą, jeszcze musisz być papieżem. No i co? Nawiasem jako ksiądz, znaczy nie, wtedy byłem jeszcze diakonem, spotkałem się z papieżem, z Janem Pawłem II. I przyznaję się teraz przed wami, raz czy drugi wypowiedziałem fałszywe świadectwo na ten temat, że miałem niezwykłe doświadczenie, raz w życiu tylko spotkałem się z Janem Pawłem II, ale on miał po prostu jasne wejrzenie, poczułem się, jakbym nie widział. Prawda jest taka, zresztą mówiłem to też w Kościele katolickim później raz, że ja się bałem, że spotkam się z autentycznym Eliaszem, mężem Bożym, nie wiadomo kim. I nie chcę teraz absolutnie deprecjonować postaci Jana Pawła II, bo nie o to mi idzie. Chodzi mi tylko o to, że moje doświadczenie było takie, że się bałem i myślałem, że on mnie przejrzy, że widzi jak rentgen i jeszcze nie wiadomo co i będzie prorokował nad moim życiem. To było, nawiasem mówiąc, nie chcę się doszukiwać symboliki, ale to była taka prawie, że prywatna audiencja w dzień zesłania Ducha Świętego, rok przed śmiercią Jana Pawła II. On był strasznie zmęczony, bo wiecie, to był rok przed śmiercią, tak? Ledwo żył i podziwiałem faceta, że w ogóle tam jeszcze siedzi i coś w ogóle chce robić. Absolutny podziw, absolutny. Ale w momencie, kiedy do niego podszedłem, Dziwisz stał obok, jeszcze ten drugi taki gość, który do tej pory nie wiem jak się nazywał, dał mu do ręki różaniec, po czym mu wyjął ten różaniec z ręki, no wiecie, że dał mi, dodał mi jeszcze drugi, potem rok później, jak papież, jak Jan Paweł II umarł, to na mszy dla dzieci dałem im te dwa różańce jako pamiątkę, że coś tam, ale prawda jest taka, że wyszedłem stamtąd rozczarowany, ponieważ widziałem, że on był tak zmęczony, że nic nie widział. Po prostu. Rozumiecie? I dlatego ja mówię, że dla mnie to było takie... Tak samo człowiek, tyle. Jakieś odkrycie ogromne. Dla mnie wtedy, jako dla katolika, ogromne. Będąc utalentowanym człowiekiem, w pewnym momencie, poza innymi rzeczami, między innymi stworzyliśmy grupę hip-hopową, która się nazywała Korzeń z kraju Melchizedeka. Tak się nazywa. Możecie sprawdzić na YouTubie. Dokonaliśmy paru sensacyjnych odkryć. Nagraliśmy na przykład 8-minutową wersję hip-hopowo-ragowo-dancehallową starej pieśni katolickiej Tedeum, Ciebie Boga wysławiamy. Zawsze jak tego słuchałem w kościele, sobie myślałem, jaki zarąbisty kawałek. Czemu oni to tak smędzą? Przecież idzie się zaszczelić. Zawsze wtedy, jak się to śpiewa, wiecie, wszystkie dzwonki idą w ten, tak? Ja parokrotnie miałem w życiu ochotę, żeby zamiast ministrant, zamiast do gongu, żeby do mnie podszedł i mnie w łeb walił. Rozumiecie, w trakcie tej piosenki po prostu to było takie... Zrobiliśmy taką bujakaszę, że jak żeśmy to nagrywali, realizator w reżyserce się bujał, nagle się drzwi otworzyły i weszła sprzątaczka z miotłą. Rozumiecie? I zaczęła, a my Ciebie Boga wysławiamy, jo, jabodaka, madziało, okej. Potem się dowiedziałem, że jesteśmy szatanistami. Że to było bluźnierstwo. A? No jeden z tych momentów, w których zrozumiałem, jak istotna w religijności jest estetyka. Jedni uważają, że jak się śpiewa pobożną pieśń, to tylko przy organach, tylko tak, jakby ktoś zażynał organistę, bo inaczej jest niepobożnie. A inni uważają, że pastor nie może mieć namaszczenia, dopóki nie założy krawata. Taka estetyka. Rozumiecie? Cały czas... Wybaczcie, jeżeli kogoś obrażam w kółko, ale mówię o religii. To nie ma niczego wspólnego... Niczego... Inna rzecz, że myśmy też wtedy ze swojej nowoczesności, jak to potrafimy cudownie przerabiać stare katolickie kawałki, też żeśmy z tego zrobili religię. Młodzi jezuici. Niektórzy. Ale wtedy dla... Rozumiecie? Nawiasem mówiąc, na płycie, którą żeśmy wydali, debiutanckiej, która się nazywała Radikala, I do dzisiaj wiele z tam kawałków z tej płyty jest po prostu świetnych. Mówię wam. Są za darmo na YouTubie, niczego nie sprzedaję. Możecie to sprawdzić. Niektóre z nich były biblijne. Naprawdę biblijne. Zobaczycie wtedy moją... Możecie przesłuchać parę i zobaczyć moją schizofrenię, tak? Bo ja tam robiłem muzykę, byłem odpowiedzialny za teksty. A nawet coś tam ryczałem do mikrofonu. To zobaczycie, że z jednej strony jeden z najlepszych kawałków z tej płyty to jest kawałek, który ma tytuł Wszystko mi wolno. Cytat z Pisma. Wszystko mi wolno, tak? I wyśpiewywaliśmy tę wolność w Chrystusie, a jednocześnie były kawałki na cześć Jana Pawła II. Bo po prostu, tak? I dlatego chcę, żebyście tylko zrozumieli, że w momencie, kiedy się z nim spotkałem, który dla mnie, podobnie jak dla wielu ludzi, był, nawet jest autorytetem, to nie chodzi mi o to, że mi się, wiecie, rozsypała jakaś świętość, tylko dla mnie to było takie... Zawsze wszystkim ja powtarzałem, że to, co widzisz, ta słabość taka ludzka, to trzęsienie się i tak dalej, to jest nic, bo to po prostu jest chodzący, wiesz, nadajnik mocy, tak? I dla mnie to było coś takiego, się spotkaliśmy i zobaczyłem, no nie, no po prostu on jest słaby, schorowany i nie ma w tym nic złego, jeszcze raz powtarzam, tak? Nie jeden gość grubo 10 lat przed takim stanem by poszedł na emeryturę, tak? A więc był w tym absolutny heroizm, ale jeszcze raz powtarzam, wyszedłem stamtąd w kompletnym duchowym rozczarowaniu, że tam się nic nie stało. I dlatego, nawiasem mówiąc, będąc tam, studiowałem teologię biblijną, zostałem posłany na kolejne studia w moim życiu, żeby właśnie zgłębiać Pismo Święte. Bo się dowiedziałem, że dobra, masz święcenia, ale jeszcze rozumiesz. Jeszcze tego nie rozumiesz. To już, żebyś miał moc, to ty musisz mieć wykształcenie z najlepszej biblijnej akademii na świecie, uniwersytetu na świecie, Uniwersytet Gregoriański. Oczywiście to nie jest prawda. Po roku obecności, trochę ponad roku, zawołałem rozpaczliwie do prowincjała, że ja po prostu nie zostanę tam więcej, bo się chyba zabiję. Znowu, nie chcę nikogo obrażać, tak? Ale jeżeli uczy mnie kilkunastu profesorów, z których już parę razy prawie, że dostałem w mordę za to, więc... Powiem dalej, tak? Od innych studentów tejże uczelni, ale taka jest prawda. Przynajmniej takie było wtedy moje doświadczenie. Jeżeli uczą mnie Słowa Bożego profesorowie, z których jeden i drugi w ogóle w Boga nie wierzy, następny jest masonem, a paru zasadniczo wierzą, ale nie uważają Słowa Bożego za autentycznie Słowo Boże, które ma jakiś autorytet, tylko za pewien zabytek historyczny należący do jakiejś takiej czy innej religii, to stwierdziłem, to jest bez sensu, co ja tam robię. Co ja tam jeszcze z tego wszystkiego uzyskam? Wracam, wiedziałem, że jak nie skończę tych studiów, to będę nikim w zakonie, prawdopodobnie. Ale miałem to gdzieś, bo stwierdziłem, wracam i będę pracować z ludźmi. I teraz, żeby nie być gołosłownym, kochani, moje rozczarowanie Rzymem, Watykanem, którego miałem prawie że obywatelstwo, tak? Miałem legitymację rezydenta watykańskiego, mieszkałem w budynku eksterytorialnym, który był terytorium Watykanu. Jakbym kopnął w tyłek tego, wiecie, takiego śmiesznego policjanta, bo jakbym kopnął nieśmiesznego, to nie, to by mnie zastrzelili, ale tego śmiesznego, jakbym kopnął włoskiego policjanta, takiego, wiecie, podstawowego, i następnie wszedłbym do domu, to on nie miał prawa mnie ścigać, dlatego że tam była granica Watykanu. Ja jeszcze mam tą legitymację? Wywaliliśmy to chyba, nie? Ale Madzia widziała. Słuchajcie, dla mnie to wszystko było takim rozczarowaniem, włącznie duchowym, tak? Nie, że ludzie, że coś tam... Nie, nie, duchowym, takim rozczarowaniem, że kiedy powiedziałem prowincjałowi, nie chcę więcej studiować, chcę wracać do Polski, chcę pracować, nie będę się więcej... Nie, to już nic więcej nie wyrobię. Wyobraźcie sobie, dla wszystkich, kiedy się stało jasne, że Jan Paweł II umiera, chcę wam powiedzieć, że nie wymyślam tego teraz, tak? Każdy, kto z was kiedykolwiek, chociaż przez parę dni naprawdę był katolikiem, zrozumie teraz, że mówię prawdę. Jak prowincja mi powiedział, ok, to wracaj, to był początek tego tygodnia, który się skończył śmiercią Jana Pawła II w sobotę o 21:37, tak? To był początek, wszyscy wiedzieli, co się dzieje, tak? Wszyscy, jak powiedziałem, że prowincja mi pozwolił wrócić do Polski, więc nara, wszyscy mówili, ale stary, no nie, przecież ci nie kazał już wracać. Tam, wiesz, załatwiaj sobie bilety, coś tam rób. Albo po prostu powiedz, że no nie teraz, no nie? Papież umrze, chcesz przy tym być i wtedy wrócisz. Rozumiecie, że moje rozczarowanie było tak potężne, że pojechałem pierwszym autobusem, nie leciałem samolotem, tylko pojechałem pierwszym autobusem, na który sobie kupiłem bilet. Tak? Byłem w Polsce w środę. W sobotę, jak papież umierał, już jechałem na moją pierwszą placówkę w Kłodzku. I w drodze się dowiedziałem, że papież umarł, a w niedzielę, ponieważ jechałem tam zastąpić chłopa, który był duszpasterzem dzieci, miałem mszę dziecięcą. Tak? I wyszedłem do tej mszy, myśląc, że spoko, no to znaczy, wiecie, doświadczenie nie do podrobienia. Z całym moim rozczarowaniem Rzymem, Watykanem, tym wszystkim, pustką, brakiem mocy jakiejkolwiek, natomiast ogromem wszelkich form religijności, wszedłem do kościoła, żeby odprawiać mszę dla dzieci. W ten pierwszy dzień, kiedy dla wszystkich to było jasne, tak, w białym, w świetle dnia, że papież nie żyje, wszedłem do kościoła i nie mogłem uwierzyć temu, co się dzieje. Ludzie w kościele płakali. W Kłodzku. Tam jest jeden, jedyny jezuicki kościół, tak? Ja miałem wtedy mszę dla dzieci. I te różańce, które miałem od papieża, tam jakiś zrobiłem konkurs dla dzieci, że coś tam, kto tam powie dobrze, to mu dałem różaniec, rozumiecie? Ale to było dla mnie takie, no co miałem robić, tak? Uczestniczyłem w tym wszystkim, natomiast cały czas z takim przekonaniem, że to się ma nijak do tego, co ja tam widziałem. W sensie, ja rozumiem, co się dzieje, tak? Poruszenie w narodzie i tak dalej, i tak dalej. Jako były, nie, wtedy to jeszcze teraz jako były, ale wtedy jako absolutnie zapalczywy kibic Wisły, Kraków, cieszyłem się, że Krakowia z Wisłą się godzi. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię. Dla was to mogło nic nie znaczyć, tak? Ale nie rozumiecie, że w Krakowie to jest naprawdę święta wojna. Z powrotem, tak? To naprawdę to nie są bajki. Jeżeli wam inni kibice innych drużyn mówią, że się po prostu leją, a tylko w Krakowie w ruch idą maczety, młotki, śrubokręty, to jest prawda. To jest taka święta wojna. I teraz, wiecie, jak ja się dowiedziałem, że się godzimy, i teraz dla mnie to, ja nawiasem mówiąc, byłem daleki bolem, w sensie takim, wiecie, jako ksiądz, nie? Oficjalnie bym w życiu nie powiedział, że kogoś preferuję, tak? Zawsze było, nie, już teraz jako ksiądz mówię ci, że Wisła jest tak samo warta jak Krakowia. Naprawdę. Jeden z największych bólów mojego życia to było to, że Jan Paweł II był kibicem Krakowi. Jeden, jedyny kibic, na którego nie dało się nic powiedzieć, no nie? A na którego trzeba było. I teraz skończę, tak? To nie jest koniec tej historii, tylko widzicie, gdzie ja teraz stoję. Moje próby walki o to, żeby z czymś się przebić, tak? Pomyślałem sobie, dobra, mocy trzeba szukać gdzie indziej. Trzeba pracować z ludźmi, budzić ich. Może tu być jakaś, nie wiem, może jedna czy druga osoba, która jeszcze pamięta mnie z czasów, jak byłem księdzem. Dlatego, że jak zacząłem w pewnym momencie mówić rzeczy, po prostu stwierdziłem, dobra, dosyć. Będę mówić to, co naprawdę myślę, że trzeba powiedzieć. Nadal w ogromnej wierze, w nieświadomości de facto Słowa Bożego. To było na tyle poruszające dla wielu osób, że zaczęli to nagrywać. Potem okazało się, że inni zrobili z tego biznes, zaczęli wydawać płyty z rzeczami, które ja tam mówiłem, tak? One się rozchodziły jak świeże bułeczki w środowisku, okej. Okay. I być może nie jest to jakaś jedna, dwie osoby, które coś takiego pamiętają. Ale nawet to, rozumiecie, kiedy zauważyłem, że wreszcie robię coś, albo dzieje się coś, co wywiera wpływ, nawet to, rozumiecie, na tym, co myślałem, że powinno być zreformowane, czyli na ciele instytucji Kościoła rzymskokatolickiego, nie wywarło kompletnie wrażenia. Tam się nie pojawiła nawet ryska mała. Tam nie pojawiło się żadne pęknięcie. I teraz nie chodzi mi, bo ja tu teraz nie stoję, rozumiecie, jako jakiś wróg Kościoła katolickiego, tak? Tylko mówię o tym, bo to była moja historia. Mówię o tym, że tam się nic nie stało, podobnie jak nie stałoby się, gdybym miał taką samą historię, będąc muzułmaninem, będąc buddystą, religijnym, będąc szintoistą, czy wyznawcą jeszcze innych rzeczy, tak? Myślę, że nic by się nie stało. Już stoję tutaj dzisiaj i tym na razie taką puentę tylko ci zostawię. Nie opowiadając o tym, jak wyszedłem z zakonu, jak wyszedłem z Kościoła katolickiego, to byłaby kompletnie inna historia i opowieść, przerażająca opowieść o tym, że nawet kiedy nie miałem nad sobą żadnego przełożonego, nie musiałem nic wobec nikogo, wróciłem do świata, założyłem biznes, ten biznes dobrze szedł. Dzisiaj nawet z żoną rozmawialiśmy, bywały miesiące, że przynosiłem do domu po miesiącu 30 tysięcy złotych. Tak? Nikt mi nic nie mówił. A jednak, żeby wyjść nie z instytucji, tak, ale żeby wyjść z uwikłania w religię, bo to, rozumiecie, to nie instytucja jest problemem, problemem jest tylko to, jaką siłę ja tej instytucji w sobie kiedyś, siłę, jaką ja jej dałem tej instytucji, to jest problem. Więc żeby wyjść z tego później, to potrwało też parę lat. Aż do momentu, kiedy prawie dwa lata temu, 30 stycznia 2016 roku z moją żoną się ochrzcieliśmy w wodzie. To była jedna z tych rzeczy, które mi brakowało przez dwie dziesiątki lat i nie chciałem tego zauważyć w Biblii, a kiedyś chciałem, to wyobraźcie sobie, że protestanci odwiedli mnie od tej myśli, bo powiedzieli mi, że chrzest to jest tylko pewien symbol. Byli pewni tam jacyś protestanci, tak? Ale na pewnym etapie mojego życia uznałem, okej, jak oni się tak dobrze znają na słowie i tak mi mówią, to znaczy, że mam wszystko. 20 lat później się dowiedziałem, że no nie. Więc to by była inna historia opowiadać wam dzisiaj o tym wyzwoleniu od tego, co najgorsze, czyli od ducha religii samej w sobie. Ale stoję tu dzisiaj przed wami, świadom tego, że mimo, że wciąż mam odruchy w sobie, masę odruchów, które mi każą zamieniać rozmaite prawdy w moim życiu właśnie w jakieś religijne doktrynki, w religijne zachowania, w religijne odruchy i tiki nerwowe, to wiem, że Bóg we mnie wreszcie jest mocniejszy niż ta tendencja i widzę, jak z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i już teraz z roku na rok po prostu Jego moc mnie oczyszcza i im bardziej mnie oczyszcza, tym spokojniejszy się czuję, silniejszy się czuję, nie swoją siłą, tylko siłą tego, który mnie umacnia. I stoję tutaj dzisiaj przed tobą po to, żeby ci powiedzieć, że wszystko to, o czym ci się marzyło, że może wyniknąć z relacji z Bogiem, wszystko to, o czym ci się marzyło, że byłoby fajnie, gdyby okazało się, że Bóg właśnie taki jest, mówię ci, że tak, Bóg jest dokładnie taki, jak nigdy żadna religia ci go nie przedstawiła. Bóg jest wolnością samą w sobie. Bóg jest mocną miłością samą w sobie. Bóg jest miłością, która daje wolność. Okej, nie odbiera ci odpowiedzialności, wręcz przeciwnie, wyzwalając cię, przywraca ci 100% odpowiedzialności nad twoim życiem. Bóg jest tą siłą, która cię szanuje jak nic ani nikt we wszechświecie nie może cię uszanować. Bóg jest jedynym gwarantem twojego powrotu do poczucia własnej wartości. Bóg jest jedynym, który może odbudować albo wręcz zbudować w tobie właściwe poczucie szacunku do samego siebie czy do samej siebie. Tylko tyle, żeby zacząć tego doświadczać, potrzebujesz zawołać, tak jak ja kiedyś, tak? Nie w tą stronę, co trzeba, w Kościele Mariackim, Boże, jeżeli jesteś Ty prawdziwy, to przyjdź i zacznij działać. Moja droga, mam nadzieję, że Twoja taka nie będzie. Moja droga to było wiele, wiele, wiele lat dławienia się religią, pomimo tego, że zauważ, zaczęła się od spotkania z żywym Bogiem. Pomimo tego. Moja droga pewnie dlatego tak wyglądała, żeby dzisiaj też przyjść i niektórych z was ostrzec, że niezależnie od tego, jak dziś prawdziwe jest twoje doświadczenie spotkania z Bogiem, jutro możesz je zamienić w najgorszą religię, jeżeli nie zechcesz na powrót spotkać się na Bożych warunkach z tym prawdziwym Bogiem, który dał ci wczorajsze doświadczenie. A tym z was, bo być może, że to są takie osoby, którym dzisiaj, bo przyszli w ogóle nie wierząc w Boga, albo bardzo mało, tym z was, którym zaświtała nadzieja, że być może że być może spotkanie z Bogiem nie będzie musieć oznaczać wejścia w kolejną formę, która cię zniewoli. Dzisiaj ci mówię, miej nadzieję na to, ponieważ Bóg nie chce dla ciebie żadnej zniewalającej formy, ale chce wydobyć najlepszego ciebie i najlepszą ciebie na zewnątrz i chce, żeby ta najlepsza forma ciebie, najlepsza osoba, jaka potencjalnie osoba, jaka w tobie czeka na wyzwolenie, żebyś ty zaczął żyć, żebyś ty zaczęła żyć jako ta osoba wreszcie w swoim życiu. I nie wzywam teraz nikogo, wiesz, do, jak coś, to wyjdź do przodu i będziemy teraz... Nawet ci nie mówię, wiesz, zamień się na życie z Jezusem, ale mówię ci, daj Mu szansę. Jak chcesz, to za chwilę tutaj w przerwie, czy później możemy się pomodlić. Jak nie chcesz się modlić, bo uważasz, że to też jest religijne, to przyjdź chociaż powiedz, no nie? Po prostu, ale zrób krok, podejdź, nie w ogóle nawet niekoniecznie do mnie, no nie? W ogóle nie podchodźcie do mnie, ja nie bardzo lubię ludzi, no nie? Idźcie do mojej żony. Okej. Będę miał dzisiaj się spyszna wieczorem. W każdym razie, zrób dzisiaj jakiś krok, ale nie wychodź stąd letni. Zrób jakiś krok, żeby być gorącym, albo zrób jakiś krok, żeby kompletnie zlodowacieć, ale nie wychodź stąd letnim.